21:30 na naszych zegarach, a zatem rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania, bo to piątek. Młodzież w naszym studiu z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży od jakiegoś czasu w któryś piątek, czasami to jest pierwszy, czasami to jest trzeci piątek miesiąca. Mamy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, czyli KSM, różne oddziały, za chwilkę się dowiemy, skąd dokładnie nasi goście przybyli i co nam mają do powiedzenia. Oczywiście przypominamy, że jesteśmy na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam jest już pytanie i pojawiają się też odpowiedzi o sakramenty. Czym są dla Ciebie sakramenty? O to się Was dzisiaj pytamy. Można też przysyłać SMS-y 536 600 500 536 600 500. To takie wstępy potrzebne. Będziemy przypominać te numery, będziemy przypominać te miejsca, gdzie możecie się do nas odezwać, bo to jest też ważne, żeby ta audycja była interaktywna. Podamy też za jakiś czas numery telefonów. Będziemy czekać na telefony młodych słuchaczy. Oprócz KSM-u są studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nasi studenci, tak można powiedzieć, Beatka i Antoni. Wy byliście kiedyś w KSM-ie?
Ja nie byłem.
Ja też nie.
No to jak to się... A jest jeszcze...
Ale tak, ja kiedyś imprezę prowadziłem dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Co to znaczy impreza?
Młodzież imprezuje?
Ostatki to były. Ostatki przed Wielkim Postem albo przed Adwentem. Już nie pamiętam. Przed pandemią, tuż.
Jasne. Bo Antoni jest też włodzirejem. Potem podamy numer telefonu, jakby ktoś chciał skorzystać.
Może tak, bardziej adres mailowy.
Studenci będą rozmawiać sobie z młodzieżą też. Młodzież, jak zwykle w przypadku KSM-u, z kapłanem. Za chwilkę też o nim powiemy. Nie jest, co prawda, asystentem diecezjalnym, ale jest asystentem takim przy sercu KSM-u. Za chwilkę też o tym będzie mowa. Ja już tutaj teraz do przycisków się zwracam bardziej, a oddaję głos Beacie i Antoniemu. Poprowadźcie tę rozmowę, bo temat myślę, że ciekawy i taki do dźwignięcia.
Jeszcze raz witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Antoni Gumiński, tuż obok mnie jest
Beata Szarek
i jesteśmy studentami Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zaczniemy od tego, że dzisiejszym tematem naszej audycji jest sakramenty. Czy to jest początek, czy koniec? Jest to w pewnym sensie kontynuacja naszej rozmowy, która była już od godziny 18:15 w telewizji Trwam w programie Westerplatte Młodych. No i teraz będziemy kontynuować. Ta rozmowa w telewizji była bardzo burzliwa. Brakowało nam czasu, także mam nadzieję, że włączycie się do naszej dyskusji, no i będziemy mogli wspólnie rozważyć i po kolei zanalizować wszystkie sakramenty. Dziękujemy Wam już za pierwsze komentarze na Facebooku. Zapraszamy Was do komentowania postu na profilu facebookowym Czasu Wzrastania, audycja dla młodzieży. Czym są dla Ciebie sakramenty? Komentujcie, dzielcie się Waszymi spostrzeżeniami i tak jak ojciec Grzegorz zauważył, zapraszamy Was do wysyłania SMS-ów. Numer SMS-owy 536 600 500 536 600 500. No właśnie, Batko, kogo dzisiaj gościmy? KSM diecezji?
Diecezji Pelplińskiej. Razem z nami jest Agata Wasielewska, Kinga Bartoszewska, Dawid Konkiel, Krzysztof Bartoszewski oraz ksiądz Witold Pijanowski.
Dokładnie. Witamy Was bardzo serdecznie. No ale Agatko, ale Batko, tak konkretnie, kto nas dzisiaj, z kim dzisiaj mamy do czynienia?
No z młodzieżą z KSM-u.
No tak, ale tak, Beatko, tak przedstaw ich, żeby nasi słuchacze wiedzieli tak.
No dobrze,
bliżej, z kim
dobrze,
rozmawiają.
Żeby wiedzieli, dlaczego te nazwiska się powtarzają, na przykład Bartoszewski i Bartoszewska, tak? No dobrze. Agata Wasielewska jest nauczycielką języka polskiego i angielskiego w szkole podstawowej. W wolnych chwilach, których odkąd została prezesem diecezjalnego KSM-u nie ma zbyt wiele, lubi czytać i spędzać czas z przyjaciółmi, zwłaszcza przy grach planszowych i karcianych. Chętnie ogląda w telewizji zmagania sportowców, zwłaszcza siatkówkę.
Agato, to jaka jest ta twoja ulubiona gra planszana? O karciane już nie będziemy pytać, ale o gra planszowa, jaka jest twoja ulubiona?
To jest trudne pytanie. Chyba najbardziej lubię takie gry, które gdzieś wymagają też logicznego myślenia. Na przykład bardzo lubię Rumikuba.
Wszystko jasne, jeżeli zachęcamy Was do grania właśnie między innymi w tę grę planszową, ale jest z nami oprócz Agaty Wasielewskiej również Krzysztof Bartoszewski. W KSM-ie jest od początku liceum, więc około 8 lat. Skończył inżynierię biomedyczną na Politechnice Gdańskiej. Obecnie pracuje z młodzieżą, udzielając korepetycji. W czasie wolnym chłonie historię w każdej postaci, czy to z ekranu, kart, książek czy sceny. Uwielbia wyzwania wymagające wzmożonego myślenia. Między innymi gry planszowe też, prawda?
Jak najbardziej.
Dobrze, wszystko jasne. I chyba jest siostra Krzysztofa, Batko?
Tak jest, Kinga Bartoszewska od 8 lat jest w KSM-ie i temu poświęca większość wolnego czasu. Pasjonuje ją teologia i ewangelizacja. Zawodowo pracuje z dziećmi jako niania i prowadzi korepetycje. Lubi czytać, podróżować, uczyć się nowych rzeczy. Odpoczywa przy ciekawym serialu albo przy spotkaniach z przyjaciółmi. Zgadza się?
Zgadza się jak najbardziej. Wszystko dobrze.
U ciebie, Kinga, pojawiła się temat podróży. To w takim razie do jakiego miejsca największe zamiłowanie podróżowaniem?
Zdecydowanie do Francji. Kocham Paryż, kocham w ogóle kulturę francuską, literaturę francuską i jakby, mimo że byłam już 2 razy, to cały czas mi się marzy, że chciałabym jeszcze wielokrotnie pojechać.
A po francusku też potrafisz mówić?
Troszeczkę.
Mówi po francusku przez sen, tak zdradzę.
Aha. No to...
To jak tutaj uśnie nam na audycji, to będziemy nadsłuchiwać.
Otóż to jest też z nami Dawid Konkel, inżynier z automatyki i robotyki. Aktualnie pracuje jako automatyk, elektryk w dziale utrzymania ruchu w firmie Wicked, prawda?
Weekend.
Oraz jako wykładowca na Akademii Marynarki Wojennej. Obie prace są jego pasjami, ponieważ uwielbia tworzyć oraz dzielić się wiedzą, jeżeli takową ma. Jego pasja to rozwijanie swojej wiedzy również w zakresach inwestycyjnych oraz okołobiznesowych. Zgadza się wszystkie te informacje?
Dokładnie.
No ale jest też z nami kapłan, od którego chyba powinniśmy, Batko, zacząć, a my na ostatnim miejscu. Jest z nami...
To taki, no, na koniec taki deser oczywiście. Ksiądz Witold Pijanowski.
Pochodzi z Tczewa i od prawie roku jest prezbiterem, czyli już niedługo ten czas się kończy.
Tak, za 9 dni będzie pierwsza rocznica święceń. Spotykamy się całym rocznikiem u księdza biskupa. Będziemy celebrować, podsumowywać ten piękny czas.
Ksiądz Witold posługuje w parafii świętego Jana Chrzciciela w Sierakowicach, na urokliwych terenach Kaszub. KSM poznał na kilka lat przed wstąpieniem do seminarium duchownego diecezji pelplińskiej dzięki rodzinnej parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie. Swoją radość i pasję stanowi praca duszpasterska, sport, zwłaszcza piłka nożna oraz bieganie. Lubi wędrować po polskich górach oraz odkrywać piękno Polski poprzez różnego rodzaju turystykę. Księże Witoldzie, czyli jeżeli chciałbym poznać te piękne zakątki Polski, chociaż wiadomo, że Polska cała, od północy do południa, od wschodu do zachodu jest przepiękna, ale co by mi ojciec w sposób szczególny polecił?
Albo jaki szczyt powinniśmy zdobyć?
Mam wielki sentyment do polskich gór, pewnie najbardziej Tatry, ale też Beskidy. Byłem kiedyś w Karkonoszach, udało się kiedyś zdobyć Rysy i może to jako takie wyzwanie rzucę dla was prowadzących.
Spróbujemy, chociaż Batka podobno...
Podejmujemy.
Tak, żaden problem, bo Batka lubi chodzić po górach, także żaden problem. Słuchajcie, dzisiejszy temat. Czym są dla nas sakramenty? Czy sakramenty to początek, czy koniec? Zatem spróbujmy podjąć ten temat. I księże Witoldzie, od księdza zaczniemy. Czym są sakramenty?
Sakrament, myślę, jest przede wszystkim spotkaniem osobowym człowieka z Panem Bogiem. Ten pierwszy sakrament, którego w życiu doświadczamy, sakrament Chrztu Świętego, w większości przyjmujemy, kiedy nie mamy jeszcze osobiście tej świadomości, to jakby nasi rodzice podejmują decyzję o tym, że mamy tego sakramentu właśnie doświadczyć, go przyjąć. ale im stajemy się starsi, tym myślę też większa świadomość tego, czym jest sakrament, czy po prostu doświadczenia tego spotkania z Panem Bogiem. Już czas pierwszej komunii, później bierzmowanie, czy też sakrament w służbie bliźniego, czy to kapłaństwo, czy to małżeństwo, też po prostu jest cały czas odkrywaniem tych wielkich darów, które daje nam Pan Bóg, ale też odkrywaniem tego, jak tymi darami po prostu dzielić się z tymi, których właśnie Pan Bóg stawia w naszym życiu.
Podczas przedstawiania Kingi powiedzieliśmy, że pasjonuje ją teologia i ewangelizacja. To może drugie pytanie będzie właśnie do niej. Powiedz nam, po co są nam sakramenty?
Ja myślę, że przede wszystkim po to, żeby doświadczyć takiej łaski Pana Boga, bo ona jest z nami cały czas, ale sakramenty dają jej takie właśnie szczególne doświadczenie przez konkretne znaki i wtedy faktycznie wiemy, mamy takie widzialne dowody tego, że Pan Bóg teraz działa, że Pan Bóg teraz zmienia coś w naszym życiu, czy że przez chrzest wstępujemy do kościoła, do grona dzieci bożych, zostaje zmazana wina kara za grzech pierworodny, to tak samo, kiedy się w Eucharystii łączymy tak naprawdę z Panem Jezusem w najbliższy możliwy nam teraz sposób, to jest taki właśnie widzialny znak tego, jak Pan Bóg nas obdarza swoją łaską.
Mhm. Agata, a czy człowiek mógłby funkcjonować bez sakramentów?
To jest trudne pytanie, bo wiemy, że są ludzie, którzy funkcjonują bez sakramentów, ale co to znaczy funkcjonowanie? Funkcjonować fizycznie, chodzić, istnieć? Oczywiście, że tak, ale myślę, że na sferę duchową człowieka taki brak sakramentów ma wpływ fatalny, którego sobie nawet nie uświadamiamy.
W takim razie, co nam dają sakramenty, Krzysztof?
Ja myślę, że sakramenty przede wszystkim pozwalają nam spotkać się z Bogiem żywym, który jest obecny w Kościele. To przede wszystkim właśnie Eucharystia, ale także spowiedź dają poczucie wybaczenia, dają zjednoczenie właśnie z Bogiem, z całym Kościołem, poczucie przynależności.
Krzysztof, a jak ty osobiście spotykasz się z Panem Bogiem przez sakrament?
Ja przede wszystkim najbardziej kocham Eucharystię. To jest mój konik to złe słowo, ale kocham właśnie przepięknie sprawowaną liturgię. Zwłaszcza moim faworytem jest co roku Triduum Paschalne, kiedy w ogóle zanurzam się jeszcze bardziej w te tajemnice tego, co się działo od wieczerzy przez prowadzenie Pana Jezusa z ogrodu aż do Jego śmierci, zmartwychwstania.
A pamiętasz swoją pierwszą komunię?
Nie, niestety to już było dosyć dawno.
W takim razie, czy osiągnięcie zbawienia bez sakramentów byłoby możliwe, Dawid?
Trudne pytanie, ponieważ
Same trudne pytania dzisiaj. Nie znamy
tutaj dokładnie zamysłu Boga, tak? Wiemy natomiast, że jeżeli jest osoba, która nie miała jakby możliwości w ogóle poznać w ten sposób, no bo były takie osoby jeszcze w ogóle zanim Chrystus przyszedł na świat i potem też, no informacja wtedy aż tak szybko nie biegła, więc gdzieś być może taka możliwość jest. Tutaj zamysłu Boga na ten temat nie znam, natomiast jeżeli już ktoś słyszał i świadomie je odrzucił, to myślę, że może być to bardzo trudne, ale no nadal istnieją, że tak powiem, pewne furtki, o których mi wiadomo, jak akt żalu doskonałego tuż przed samą śmiercią, które gdzieś tam mogą tą drogę otworzyć, jeżeli człowiek naprawdę żałuje i chce.
Z nami jest ksiądz Witold, który swoje święcenia kapłańskie jeszcze doskonale pamięta, bo były one całkiem niedawno. Sakramenty pomagają nam tworzyć osobistą więź z Panem Bogiem. Jak dla księdza osobiście, dzięki sakramentom, dzięki też temu pięknemu ostatniemu sakramentowi, ksiądz tworzy taką właśnie osobistą więź z Panem Bogiem?
Najpierw może taka moja osobista wycieczka do właśnie sakramentu Eucharystii. Dzisiaj akurat przypada rocznica 21, kiedy po raz pierwszy przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. Nawet udało dzisiaj mi się na chwilę wjechać w trzewie do tego kościoła, gdzie tę pierwszą komunię przeżywałem. Także taka piękna ta rocznica dzisiaj. A myślę, że to doświadczenie każdego sakramentu w jakiś sposób do Pana Boga mnie zbliżało, a kiedy patrzę właśnie na sakrament kapłaństwa, ten, który przyjąłem niespełna rok temu, to cały czas mam świadomość, że ten sakrament gdzieś odkrywam przecież w trakcie każdej mszy świętej, kiedy wypowiadam te słowa, które kiedyś Jezus Chrystus wypowiedział w Wieczerniku, to Pan Jezus przychodzi, staje się konkretnie na ołtarzu w tej konkretnej Eucharystii, w tej konkretnej mszy świętej. I myślę, że to jest też taka wielka tajemnica, którą człowiek, kapłan przez całe życie gdzieś będzie zgłębiał, ale to spotkanie jest czymś na pewno, co w jakiś sposób też człowieka przerasta, coś, co w jakiś sposób nie do końca człowiek będzie w stanie może i do końca swojego życia ziemskiego zgłębić, pewnie też z perspektywy życia wiecznego zobaczymy jeszcze więcej, co właściwie dokonywało się także przez to, jak Pan Bóg do nas przychodził.
Ale księże Witoldzie, niektóre sakramenty przyjmujemy jednorazowo, a inne wielokrotnie. Z czego to się bierze?
Część sakramentów, tak na przykład jak sakrament pokuty i pojednania czy Eucharystia, one stale nas uzdalniają do tego spotkania z Jezusem Chrystusem, czy po prostu do oczyszczania naszego serca. Tak też jest sakramentem namaszczenia chorych. Jeżeli chodzi o sakramenty, te, które przyjmujemy jednokrotnie, tak na przykład jak bierzmowanie czy kapłaństwo, bo o sakramencie małżeństwa jest możliwość, jeżeli współmałżonek umrze, odejdzie z tego świata, żeby zawrzeć ten sakrament raz jeszcze. Ale przyjmujemy ten sakrament teoretycznie tylko raz, ale jakby na nowo mamy korzystać ciągle z tych darów, które otrzymujemy, czy to w sakramencie właśnie bierzmowania poprzez te dary Ducha Świętego, które w tym konkretnym momencie są nam dane, ale też zadane na całe nasze życie. I podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o sakrament święceń w stopniu czy to diakonatu, czy prezbiteratu, czy też w przypadku niektórych kapłanów, także sakrament, kiedy kapłani stają się biskupami i te zadania są jeszcze większe i one muszą gdzieś na całe to życie wpływać.
To teraz może powiemy, co na ten temat mówi katechizm Kościoła katolickiego. Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich 7. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina.
Właśnie, nie wydaje wam się to niesamowite, że wszystkie najważniejsze momenty naszego życia są związane z sakramentami? Kinga, jak ty na to patrzysz?
Ja myślę, że to jest właśnie taki znak takiej troski Pana Boga o nas, że On wie, że my teraz potrzebujemy Jego szczególnie i też zaplanował dla nas taką swoją łaskę, okazanie tej swojej łaski w ten widzialny sposób, właśnie wtedy, kiedy się dzieją ważne rzeczy w naszym życiu, czy kiedy jesteśmy jeszcze, czy kiedy wstępujemy do Kościoła, czy kiedy się na przykład żegnamy ze światem, czy kiedy się zmienia bardzo nasze życie, bo obejmujemy jakąś konkretną drogę, to wtedy faktycznie Pan Bóg wiedział, że będziemy potrzebowali takiej Jego łaski.
Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w czasie naszej audycji Czasu Wzrastania. Tak jak słyszycie, mamy dzisiaj naprawdę wyjątkowych i wykształconych gości. Teraz chwila na dobrą muzykę i wracamy do naszej rozmowy.
Słyszę Twe wołanie, świata. Idziemy za Tobą.
Daj nam siłę, Panie, by nie ustać w drodze.
Pośród tego świata dzielimy się Tobą.
Panie, wszyscy ludzie odnaleźli miłość, odzyskali wiarę i żyli nadzieją.
Kochaj wszystko, co robisz. Kochaj głęboko minuty, które przeżywasz, które wolno ci przeżyć. Staraj się odczuwać radość z chwili obecnej, cokolwiek to jest, aby nigdy nie przegapić tego, co się dzieje.
Tak mawiała 17-letnia wtedy, a dziś już błogosławiona Sandra Sabatini.
Jeśli chcesz poznać bliżej tę młodą świętą oraz innych ludzi, którzy odkryli, że życie to coś więcej,
to zapraszamy Cię na 23. Pielgrzymkę Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę.
Odbędzie się ona już niebawem, 28 maja.
Nie zapomnij i nie przegap tej okazji.
Przyjedź do Maryi, zabierz swoich kolegów i znajomych z klasy, wspólnoty, zorganizuj grupę ze swojej parafii. Naszą pielgrzymkę rozpoczniemy o godzinie 16.30 od koncertu i świadectwa rapera Tau.
Wiem, że aby znaleźć, trzeba szukać. Należy iść pod prąd, powrócić do źródła.
Siemanko ludzie w każdym wieku, a szczególnie młodzi. Zapraszam Was serdecznie na koncert 28 maja na Jasną Górę. Zagram tam ja, czyli Tao i DJ Chester. Do zobaczenia, nie może Was zabraknąć.
Następnie uczestniczyć będziemy w nabożeństwie majowym oraz Eucharystii, którą sprawować będzie ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz z Tarnowa.
Po mszy świętej wspólnie dziękować będziemy Panu Bogu za szczególnych świadków, którzy odkryli, że życie to coś więcej.
Modlitwę animować będą muzycy z zespołu muzyki sakralnej Lumen wraz z zaproszonymi artystami.
Nasze pielgrzymowanie zakończymy apelem jasnogórskim i posłaniem.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy mlodzi@radiomaryja.pl. A informacji szukajcie na profilu facebookowym i Instagramie Westerplatte Młodych.
Czekamy na Was 28 maja na Jasnej Górze.
Czas, by życie promyknąć, by ruch zwycięstwa dąć, by znowu żyć. Słyszę już wołanie, słyszę z nieba deszcz.
Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży w każdy piątek. Są z nami dzisiaj KSM-owicze diecezji pelplińskiej. Zapraszamy Was do współuczestniczenia w naszej audycji poprzez wysłanie SMS-ów, które cały czas do nas dochodzą. Za jakiś czas będziemy je odczytywać. Numer SMS-owy to 536-600-500, 536-600-500, ale również zapraszamy Was do komentowania posta na profilu facebookowym Czasu Wzrastania, audycja dla młodzieży. Czym są dla Ciebie sakramenty? Dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, swoimi przeżyciami, czym są dla Was sakramenty, ale również zapraszamy Was do dzwonienia do nas, do studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, dla naszej rodziny 536 600 100, 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Na początku rozmawialiśmy ogólnie właśnie o tym, czym są sakramenty, po co są nam sakramenty, ale teraz chcielibyśmy po kolei omówić te sakramenty. Jako pierwszy przyjmujemy w naszym życiu sakrament Chrztu Świętego.
Czym jest Chrzest Święty? Proszę księdza.
Sakrament Chrztu Świętego jest jednym z trzech sakramentów tak zwanego wtajemniczenia chrześcijańskiego. I sakrament oczywiście został ustanowiony przez Pana Jezusa, który nawet podał tę formułę, która zachowała się po dzień dzisiejszy w Kościele, kiedy ten chrzest jest udzielany. Też ta formuła jest wymagana do ważności sakramentu Chrztu Świętego. Jezus Chrystus dał ten nakaz apostołów już po zmartwychwstaniu. Możemy o tym przeczytać między innymi w Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy Jezus mówi: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I ta formuła poprzedzona imieniem właśnie jest zachowana do dzisiaj w Kościele i ona też jakby zaczyna życie danego człowieka gdzieś na progu też tego ziemskiego życia, ale ona właśnie włącza w to życie Boże z Jezusem Chrystusem, z Panem Bogiem. To życie rozpoczyna też, uzdalnia potem, żeby korzystać z tych wszelkich łask. I w tym momencie też dany konkretny człowiek staje się też, można by powiedzieć, oficjalnie dzieckiem Bożym.
Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?
To pytanie już troszkę podobne, które Dawid dzisiaj, myślę, otrzymał. Jeżeli jakaś osoba nie miała możliwości, możliwości doświadczenia tego sakramentu, a są jeszcze takie sytuacje czy miejsca na świecie, gdzie niestety ludzie nie mają tego przywileju, no to są takie drogi Pana Boga, które takiego człowieka, który nie przyjął, nie z własnej winy tego sakramentu, mogą zaprowadzić właśnie takiego człowieka także do zbawienia.
A jakie jest znaczenie gromnicy i białej szaty podczas chrztu dziecka?
Biała szatka oznacza tę czystość, czy właściwie czystość, która wybrzmiewa tutaj poprzez zmazanie tej winy, jakby, która wynika poprzez ten grzech pierworodny, który dotyczy każdego człowieka, dotyczy także nas. Natomiast gromnica to światło, także symbolizuje Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, właściwie paschał, od którego odpalana jest ta świeca, czy można by powiedzieć gromnica i to światło, które właśnie teraz, szczególnie też w tym okresie Wielkiej Nocy, przypomina nam o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, jeszcze bardziej to podkreśla i też ma wskazywać, by właśnie zarówno rodzice, jak i chrzestni starali się przez te pierwsze lata wprowadzać właśnie to niemowlę, to dziecko w życie jak najbardziej z Panem Bogiem, z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym.
W takim razie wiedza teologiczna jest już za nami, ale słuchajcie, czym dla Was jest chrzest?
No, chrzest to jest pierwszy sakrament, który przyjmujemy. Jest on taką bramą, jak też nam podaje katechizm Kościoła, która otwiera nam drogę do innych sakramentów, która nas wszczepia w ten Kościół, który jest ciałem Chrystusa. dzięki temu możemy doznawać właśnie wszystkich pozostałych łask. Często się też mówi, że jest to sakrament wprowadzenia właśnie do Kościoła. Tak ładnie jest to ujęte. No jest to właśnie początek tej drogi z Chrystusem, niezależnie czy sakrament jest udzielany dziecku, kiedy wiarę wyznają jego rodzice, czy też już w dorosłości, czy tam w wieku młodzieńczym, przez samą osobę, która sama wyraża taką wolę i chęć bycia z Chrystusem.
Agata, ty tak się uciesz... Nie Agata. Kinga, ty się ucieszyłaś, jak mówiliśmy o rodzicach chrzestnych. Ty jesteś rodzicem chrzestnym, prawda?
Tak, jestem matką chrzestną. Zabawna historia, dlatego że mój brat Krzysztof jest ojcem chrzestnym. Jesteśmy razem rodzicami chrzestnymi Anastazji. Anastazja ma już 4 lata. I dla mnie to jest takie bardzo duże doświadczenie, że to jest wielka odpowiedzialność, że my teraz mamy to dziecko prowadzić do Chrystusa. Mamy troszczyć się o to, żeby ono faktycznie żyło też sakramentami. Na razie jeszcze tylko tym chrztem, ale już wkrótce, tak się wydaje, że to jeszcze trochę, ale tak naprawdę będzie za chwilę, kiedy będą kolejne. I myślę, że to jest takie bardzo ważne, żeby być takim dobrym świadkiem wiary też dla tego dziecka. I też to nam też pomaga, że przynajmniej mi, że czujemy, że Pan Bóg nas też do tego powołuje.
Krzysztof, coś chcesz dodać?
Jako ojciec chrzestny, jakie są te twoje zadania jako ojca chrzestnego?
Ja myślę, że Kinga bardzo ładnie to podsumowała, natomiast ta opieka nad tym dzieckiem, mimo że niestety nie mieszkamy tak blisko właśnie Anastazji, tak staramy się jednak ją odwiedzać w miarę regularnie i sprawia nam wielką radość jej obecność. Cieszymy się z każdej chwili, którą możemy z nią spędzić i mamy nadzieję, że jest to uznamienione.
A czy wy błogosławicie dziecko Anastazję?
Poprzez krzyżyk na czole, bo przecież to zrobiliście na chrzcie, dlatego może warto to kontynuować.
Tak, mi się zdarzyło kilka razy. Widzimy się dosyć rzadko, ale relatywnie, bo jednak mieszkamy trochę dawno, więc staramy się przynajmniej tam raz na kilka miesięcy. Ale myślę, że to jest w ogóle piękny pomysł, żeby o tym też zawsze pamiętać.
No właśnie, tutaj taki może apel do naszych słuchaczy, kto nas słucha, pewnie wielu z was czyni ten znak krzyża na czole swojego dziecka. Ja wiele razy widziałem, jak rodzice czynią swojemu dziecku znak krzyża przed jakąś kolonią, przed jakimś wyjazdem. Zaraz zbliżają się wakacje, ale też normalnie, codziennie, wieczorem, po przeczytaniu bajki, może warto czynić też znak krzyża.
No ja chciałem się jeszcze wypowiedzieć, bo u mnie jest na tyle śmieszna historia, jeżeli chodzi o bycie rodzicem chrzestnym, że jestem ojcem chrzestnym mojego własnego brata, który ma 2 lata. A w kontekście tego znaku krzyża to mi się przypomniało, jak ja go kładę spać, to ten znak krzyż zawsze ma robiony na czole.
I zwykle jest spokojniejszy
wtedy, jak się wykona ten znak krzyża i grzesznie kładzie się spać.
A powiedzcie mi, a kto może ochrzcić dziecko?
Zazwyczaj są zarezerwowane dla kapłana, dla diakona, ale są takie sytuacje nadzwyczajne, kiedy po prostu nie masz takiej możliwości. I każdy,
tak naprawdę nawet nie musi być człowiek ochrzczony.
Jeżeli jest wola tego, że chce czynić to, że ten chrzest ma w tym momencie nastąpić, to tak jak mówi Krzysztof.
Musi być tylko formuła, prawda?
Tak jest.
Sytuacja zagrożenia życia tego dotyczy.
No a skoro mamy tutaj tylu rodziców chrzestnych, ja nie jestem rodzicem chrzestnym, czy waszym zdaniem dobrze, że rodzice chrzestni muszą być po bierzmowaniu?
Myślę, że tak. To jest też taka rola, jeżeli mamy być przykładem dla tego dziecka, przykładem wiary, mamy być przykładem jakby tego, jak żyć z Bogiem, skoro mamy go jakby być tymi rodzicami, którzy są z chrztu, z sakramentu przecież, to jest bardzo ważne, żeby to byli ludzie, którzy żyją wiarą, a bierzmowanie też nazywamy sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej często, więc to powinno być chyba takie dobre, jakieś takie wyznaczenie tego, żeby ta osoba mogła być takim przewodnikiem.
A czy imię nadawane podczas chrztu jest ważne? Co ono wnosi do naszego życia?
No ja myślę, że zdecydowanie jest ważne, bo święty, którego imię nadajemy dziecku, bo to zawsze musi być imię osoby świętej lub błogosławionej, to no, może być takim patronem, opiekunem też szczególnym dla tego dziecka, orędownikiem. No i myślę, że warto też dziecku tłumaczyć, dlaczego takie, a nie inne imię, kto jest tym patronem, tak trochę w życiorys tego patrona wprowadzić i zwracać uwagę, że to jest taki właśnie twój opiekun, słuchaj, w niebie, który jest i cię wspiera.
Ja mogę powiedzieć, że mnie panie u nas na recepcji, u nas w radio w Toruniu tak oświeciły, ponieważ coś tam zgubiłem już po raz kolejny, no i mówią, panie Antonie, a tak mówię, proszę pani, ja mam świętego Antoniego, to on mi wszystko znajdzie, żaden problem. A pani na recepcji wtedy powiedziała, panie Antoni, pana, święty Antoni, to niech pana pilnuje, żeby pan sam się nie zgubił. Nie tylko klucze, nie tylko kurtka, nie tylko kolejna bluza, ale żeby na deser też pan się nie, żeby pan się po prostu nie zgubił.
Dlatego po właśnie imion, to tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że właśnie nasza chrześniaczka Anastazja została tak nazwana, ponieważ właśnie przy jednym z badań jeszcze, kiedy jej matka była w ciąży, no to niestety okazało się, wszystkie badania wskazywały na to, że jest martwa, a jednak urodziła się żywa, dlatego właśnie Anastazja, że zmartwychwstała. Mhm. A piękna słuchajcie, łaska od Pana Boga.
Bo my tutaj cały czas mówimy o chrzcie świętym w kontekście małego dziecka, ale chrzest święty też przyjmują dorośli ludzie. Dlaczego dzieci nie muszą się przygotowywać do sakramentu chrztu? A natomiast dorośli muszą przejść takie przygotowanie.
Dorośli sami podejmują te decyzje, przychodzą, wyznają wiarę sami. Natomiast za dziecko robią to rodzice i to oni powinni być świadomi i przygotowani i rozumieć, co się wiąże z tym sakramentem, jakie są jego konsekwencje i wiedzieć tak naprawdę, dlaczego to dziecko do chrztu przynoszą.
To mi przypomina właśnie sytuację z Pisma Świętego, kiedy właśnie przychodzi Nikodem do Pana Jezusa i Pan Jezus mówi, że musi się narodzić na nowo, a Nikodem rosło niemyślący człowiek. No ale jak to? No przecież ja stary już, jak mam się znowu urodzić? A jednak trzeba właśnie przez ten chrzest.
A czym się różni chrzest małego dziecka od chrztu osoby dorosłej? No bo przecież tutaj jest parę różnic, właśnie główną tą różnicą jest to przygotowanie, ale też można powiedzieć, że no w tej mentalności, prawda, że tutaj osoba dorosła podejmuje sama taką ważną decyzję, no a we wczesnym wieku dziecko no nie może podjąć tej decyzji i dzisiaj coraz częściej w Polsce na pewno podnosi się taka dyskusja, że czy dobrze, że dzieci się chrzci jako małe dzieci nieświadome, czy jako starsze, czy powinniśmy to przyjąć jako starsi ludzie?
No cóż, pytanie, czy lepiej żyć z możliwością przyjmowania sakramentów od dziecka i zmazać karę tak z grzechu pierworodnego, czy lepiej sobie z tym grzechem pierworodnym żyć i nie mieć takiej możliwości, no nie? Więc dla mnie sprawa jest oczywista. Ja swoje dziecko, jeśli będę je w przyszłości miała, to chciałabym jednak ochrzcić i żeby ono od początku po prostu miało możliwość do dostępowania tej łaski ogromnej, którą Pan Bóg daje, bo szkoda by mi było tych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat życia tego dziecka, kiedy ono no, nie będzie miało takiej możliwości.
Często odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. Jaki to ma sens?
Takie powiedzenie, że raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę.
Święty
Paweł, tak. I to jest bardzo ładne, bo to ma nam też przypominać o tym, że jesteśmy we wspólnocie Kościoła, z czym to się wiąże. I taką świadomość, której właśnie nie mamy, kiedy przystępujemy do chrztu, kiedy przynoszą nas nasi rodzice, ale żeby tę świadomość w nas budować.
Ja to pamiętam ze swojej pierwszej komunii, że odnawiałam przyrzeczenia chrzcielne i to było takie, myślę, że bardzo ważne, że no, wcześniej przynosili mnie rodzice i oni chcieli mnie wychować w wierze, oni wyznawali wiarę, ale jestem już czegoś świadoma, już rozumiem, co się dzieje mniej więcej. Już wiem, że Pan Jezus będzie teraz w moim sercu, więc sama chcę też wyznać, że w Niego wierzę, że chcę, żeby to On tam był, ten Jezus, który jest Bogiem.
Zwróć uwagę, że też, przepraszam, trochę pokazujemy też naszym rodzicom, że tak, nie? Ja jakby podoba mi się decyzja, którą podjęliście.
Audycja Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Jeszcze raz bardzo serdecznie Was zachęcamy do wysyłania SMS-ów, do komentowania postu na naszym profilu facebookowym, a my tutaj w studio przechodzimy dalej do kolejnego sakramentu, sakramentu pokuty i pojednania, sakramentu spowiedzi świętej. No właśnie, kiedy ustanowiono sakrament pokuty i pojednania? Jakie jest znaczenie tego sakramentu?
O sakramencie pokuty i pojednania czytamy w Ewangelii świętego Jana, także działo się to już po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus mówi do apostołów: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I sakrament pokuty i pojednania my zazwyczaj przyjmujemy na dzień przed przyjęciem Jezusa Chrystusa po raz pierwszy w pełni, w trakcie Eucharystii, w trakcie mszy świętej. I akurat ten sakrament możemy do niego przystępować w naszym życiu wielokrotnie. Sakrament pokuty i pojednania jest niewątpliwie takim bardzo ważnym i też bardzo osobistym, można by powiedzieć też bardzo intymnym spotkaniem z Jezusem Chrystusem, właśnie poprzez pośrednictwo też człowieka, kapłana. Też ten sakrament jest otoczony, można by powiedzieć, wielką taką czcią. Mamy świadomość tego, że kapłana obowiązuje tajemnica spowiedzi. Nic, co w tej spowiedzi jest wypowiedziane, nie może wyniknąć czy pójść, mówiąc kolokwialnie, gdzieś dalej. Tak więc przez Kościół ten sakrament jest bardzo, bardzo strzeżony. I też myślę, niezwykle istotne i ważne jest właśnie to, że sakrament, nawet wtedy, kiedy człowiek jakiegoś grzechu doświadcza, jakiś grzech popełnia, niejako na nowo podłączy nas do tej łaski, którą daje Jezus Chrystus, którą na skutek naszych ludzkich decyzji możemy jakoś od siebie właśnie oddalić, czy możemy nawet, można by powiedzieć, z niej na chwilę zrezygnować.
Jest coś takiego jak spowiedź generalna. Czy powinno się przystępować do takiej, właściwie kiedy powinno się przystępować do takiej spowiedzi generalnej?
O spowiedzi generalnej mówi się, że najlepiej przystępować do niej przed przyjęciem kolejnego ważnego sakramentu, właśnie jeżeli chodzi o sakrament czy to małżeństwa, czy to święceń, na przykład w stopniu diakonatu czy prezbiteratu. Tak, takie są wskazania i pewnie ta spowiedź generalna jest o tyle istotna, że podsumowuje jakiś czas, dotychczasowy okres życia. Ale może zdarzyć się także sytuacja, kiedy człowiek, patrząc na swoje życie, stwierdzi, że jakieś spowiedzi wcześniej były na przykład nieważne, nie wszystkie grzechy zostały wyznane. I wtedy też Kościół poleca, aby do takiej spowiedzi się przygotować, aby jakby na nowo, w pełni powrócić do tej przyjaźni z Jezusem Chrystusem.
Jest też ktoś taki jak stały spowiednik. No właśnie, to jest taki problem, który pewnie może niektórzy z nas mają, że co spowiedź, co miesiąc, co dwa tygodnie, no w zależności od tego, jak praktykujemy sakrament pokuty i pojednania, pojawiają się te same grzechy. No właśnie, i wtedy przy okazji stałego spowiednika to może łatwiej byłoby zwyciężyć, a jeżeli się zmienia i co spowiedź idzie do innego spowiednika, to może wtedy być ciężej. Jak wy na to patrzycie?
Myślę, że to nawet nie tylko kwestia tego, że powtarzają się nasze grzechy, ale też tego, że stały spowiednik już bardziej zna tę osobę, wie, z czym ona ma trudności, jakie ją wyzwania czekają i jest też w stanie coś poradzić, dopomóc, bo to jest nie tylko jakby kwestia tego spowiednictwa i odpuszczenia grzechów samego, ale też tego, że no bardziej może dostosować jakąś pokutę czy jakieś słowo, które powie po prostu do tej osoby, żeby ta osoba mogła się też lepiej rozwijać, bo to jest przede wszystkim takie wielkie narzędzie rozwoju duchowego, stałe spowiednictwo.
Agata, a jak ty się odniesiesz do tego, że są osoby, które, bo przypomnijmy tutaj, przynajmniej raz w roku trzeba przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Agata, są osoby, które właśnie tylko raz w roku przystępują do sakramentu pokuty i pojednania.
Ja sobie myślę zawsze tak, bo też kiedyś miałam taki problem, to znaczy nie taki, że raz w roku, ale że no jak to przy pierwszej komunii było te 9 pierwszych piątków miesiąca, prawda, że raz w miesiącu się mniej więcej, i tak to mniej więcej praktykowałam, że no jeszcze miesiąc nie minął, no to ja sobie poczekam. A kiedyś mnie naszła taka myśl, że przecież jak się czymś fizycznie na przykład ubrudzę, prawda, ubrudzę sobie ręce, to nie czekam do którejś tam godziny, żebym się umyła, tylko po prostu idę i się myję. No i tak trochę powinien działać sakrament pokuty i pojednania. Jak jest taka potrzeba i mam potrzebę się oczyścić, bo się ubrudziłam duszę swoją grzechem, no to jest od razu czas, żeby iść do tej spowiedzi, a nie czekać. I myślę, że to też wynika z takiego czasami lęku przed tą spowiedzią, który ludzie mają i ten raz w roku tłuszczył, że no trzeba, nie, bo po prostu ognie piekielne na mnie czekają, jak nie pójdę ten raz w roku, ale więcej to ja nie będę chodził, więc to chyba też często z tego wynika.
A może też, Krzysztof, pojawia się ta lęk, bo oczywiście tutaj ksiądz Witold nam powiedział, że spowiedź święta to jest relacja tylko pomiędzy nami a Panem Bogiem i to, co jest w spowiedzi, nie wychodzi z konfesjonału. Ale tak czysto ludzko myśląc, no może być lekki lęk.
Oczywiście można się lękać. Ja sam miałem doświadczenia, kiedy po prostu stres przed wstąpieniem do spowiedzi był ogromny, że ledwo się mogłem przemóc. Bo po prostu no, te grzechy się powtarzają, prawda? Pewnie wielu z nas tak to tego samego doświadcza, że cały czas to samo, tak? Idziesz ten miesiąc w miesiąc, czy tam ile, jak często chodzisz i cały czas to samo, cały czas to samo. No Pan Bóg powinien się już poddać, tak? Już jestem nie do załatwienia, nic się nie da zrobić z tym człowiekiem. A jednak Pan Bóg cały czas, no dobra, spróbujemy jeszcze raz, no nie? Może uda się trochę lepiej, może trochę dłużej wytrzymasz. I nie poddaje się. Cały czas się do nas zwraca i pomaga.
Jeśli chodzi o ten lęk, to ja myślę, że warto też podkreślić, że to nie jest tak, że spowiadamy się księdzu, bo ksiądz teraz bardzo chciałby usłyszeć nasze grzechy, tylko że ksiądz jest tam posłany przez Chrystusa. I to tak naprawdę Bogu wyznajemy te grzechy, to jest pierwsza rzecz, a druga, takie przedstawienie tego sakramentu jako trzeba iść i się przyznać teraz do czegoś niedobrego, zamiast trzeba iść i po prostu poprosić o olbrzymią łaskę, nie? To jest tak naprawdę sakrament, w którym przepięknie się ta Boża miłość objawia i to jego wybaczenie takie nasze mimo wszystko, mimo to, co Krzysztof powiedział, że nam się czasami wydaje, że to już jest nie do odratowania, a tutaj Pan Bóg pokazuje, że wyciąga dłoń, że daje szansę i często gdzieś tam umyka to, że tak naprawdę to jest sakrament ogromnego miłosierdzia.
Ja mam takie wspomnienie, kiedy poszłam do spowiedzi po długim czasie, kiedy bardzo się tego wstydziłam, bardzo nie chciałam iść, bałam się bardzo, że zostanę potępiona po prostu i już tylko ognie piekielne na mnie czekają. I kiedy weszłam taka już do tego pokoju, bo to była taka spowiedź twarzą w twarz, i kapłan mnie zobaczył już zapłakaną, zestresowaną, z chusteczkami w dłoni, wtedy powiedział: Pan Bóg się bardzo cieszy, że dzisiaj przyszłaś. I bardzo mnie to dotknęło i pamiętam to po dziś dzień, że jakby, że on się przede wszystkim cieszył z tego, że ja przyszłam. Pan Bóg nie czekał tam z batem na mnie i ze złością, tylko on czekał, po prostu wyczekiwał i mnie szukał jak tej zaginionej owieczki, żebym ja do niego wróciła. I myślę, że to jest takie ważne, że to szatan nam podsuwa te myśli, że ksiądz nas będzie potępiał, że Pan Bóg teraz nam nigdy nie wybaczy, bo to jemu jest na rękę tak naprawdę, a Pan Bóg na nas czeka zawsze.
A powiedzcie, jak dobrze przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania?
Zdecydowanie nie może to być tak, że przychodzimy do kościoła, stajemy w kolejce i teraz, co ja zrobiłem? To tydzień temu było to, wczoraj to, tylko faktycznie trzeba jeszcze najpierw w domu przysiąść sobie, zdać sobie te pół godziny, godzinę, zastanowić się, wszystko przypomnieć sobie od tego, co się działo od poprzedniej spowiedzi, przemodlić to wszystko, pomodlić się też o łaskę tego, żeby znać wszystko bez właśnie lęku, łaskę dla spowiednika, żeby dobrze sobie poradził z nami, bo też każdy potrzebuje innego podejścia. Kinga właśnie tu opowiadała o tym podejściu właśnie bardzo miłosiernym. Ja raz doświadczyłem takiego podejścia bardzo surowego, ale tamtego wtedy potrzebowałem. Takiego nie poklepania, będzie dobrze, tylko no zrób coś z sobą. I każdy potrzebuje czegoś innego.
Jeśli chodzi o też przygotowanie do spowiedzi, myślę, że warto też tak na antenie powiedzieć o takiej praktyce codziennego, nawet takiego może krótkiego rachunku sumienia, kiedy zbieramy się może gdzieś do wieczornej modlitwy, można w jakiś sposób też podsumować sobie pokrótce dany dzień, co udało się zrobić, co w jakiś sposób do Pana Boga mnie zbliżyło, a co spowodowało, że w jakiś sposób się od Niego oddaliłem i myślę, że w ten sposób też jakoś łatwiej potem będzie też podsumować jakiś miniony czas.
Ja też myślę o tym, co ksiądz powiedział, że też spisanie tego na kartce często może być pomocą, nie? Jakby łatwiej nam pewne myśli chyba wtedy zwerbalizować.
Mhm. Wspomniałaś, Agata, wcześniej o 9 pierwszych piątkach. Co one wnoszą do naszego życia? Po co one nam są?
to jest taka wielka obietnica, że Pan Bóg teraz będzie przed nami stał i nie pozwoli na to, żebyśmy teraz po prostu umarli bez łaski, żebyśmy nie zostali po prostu w takiej bardzo trudnej sytuacji, kiedy no, tak naprawdę nie wiemy, co będzie dalej, bo jesteśmy teraz w stanie grzechu i musimy odejść z tego świata. I myślę, że to jest jeden z takich wielkich strachów po prostu katolika i mój, szczerze mówiąc, też. I właśnie ta praktyka pierwszych piątków to jest taka obietnica Pana Boga, że On będzie przy nas i że no, nie będziemy się musieli tego tak obawiać.
Myślę, że cenne też jest to, że dla tych dzieci tuż po pierwszej Komunii Świętej te pierwsze piątki miesiąca uczą jakiejś takiej zwyczajnej też systematyczności, że to jest ten pierwszy piątek miesiąca, czy nawet ten dzień wcześniej, bo też trzeba podkreślić, że w tych pierwszych piątkach miesiąca przede wszystkim chodzi o to, żeby właśnie Pana Jezusa przyjąć w ten konkretny dzień.
Czas wzrastania, audycja dla młodzieży z młodzieżą. Czym są dla Ciebie sakramenty? Zapraszamy do wysyłania SMS-ów, komentowania postu na Facebooku i oczywiście dzwonienia do nas. A teraz Andrea Bocelli i Celine Dion.
Yeah.
Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, wszystko o sakramentach. Czy sakramenty są początkiem, a może końcem naszej przygody w Kościele? Czym są dla Ciebie sakramenty? To pytanie, które jest na naszej tablicy facebookowej, profilu Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Cały czas dochodzą do nas od Was SMS-y, numer 536-600-500. Pozdrawiam serdecznie księdza Witolda. Piękna audycja i piękne słowa. Miło słyszeć kapłana ze swojej parafii, parafianka z parafii świętego Jana Chrzciciela w Sierakowicach. Sakramenty są dla mnie na przykład sakrament pokuty i pojednania ukojeniem. Piotr Karpeta na Facebooku. Sakramenty prowadzą do Królestwa Bożego, gdzie nie ma już smutku, ani narzekania, ani bólu, ale za to jest wieczna radość. Pan mój i Bóg mój. Ale Sylwia też prosto odpowiada. Sakramenty są bramą do nieba. Również dzwońcie do nas, SMS-ujcie, piszcie na Facebooku. Przypominam, telefony do studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Słuchacze w naszej rodzinie 536 600 536 600 200. No i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Mówiliśmy już o sakramencie chrztu, sakramencie pokuty i pojednania. No a teraz przed nami sakrament Eucharystii. Kiedy powstał ten sakrament? Kto go ustanowił?
Najpierw chciałbym podziękować za te pozdrowienia z parafii, w której posługuję. Odwzajemniam oczywiście te pozdrowienia. Zresztą pozdrawiam wszystkich parafian, którzy z nami się tutaj łączą. Jeszcze jedną rzecz chciałbym dopowiedzieć odnośnie do sakramentu pokuty i pojednania. Kwestia tych rachunków sumienia, o tym chwilę mówiliśmy. Można wybrać czy poszukać sobie nawet gdzieś w internecie rachunek sumienia, który w jakiś sposób jest dostosowany do mojego życia, do mojego stanu, do tego, czym po prostu się zajmuję, czy do jakichś okoliczności. I te rachunki sumienia w jakiś sposób też, myślę, pomagają w tym, aby do tej spowiedzi przygotować się jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej. Jeżeli chodzi o sakrament Eucharystii, sakrament kolejny, który został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, został on ustanowiony na dzień przed męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. Został ustanowiony w wieczerniku, kiedy Jezus Chrystus spotkał się ze swoimi uczniami właśnie na tej ostatniej wieczerzy. I wtedy, kiedy też pozostawił ten, można by powiedzieć po ludzku, wielki dar, niejako też testament, że chleb i wino stają się jego ciałem i jego krwią i mają nas przez to życie prowadzić, mają nas nieustannie umacniać, kiedy nasze serce właśnie jest ku temu dysponowane.
A co sądzicie o takiej otoczce teraz związanej z pierwszą komunią świętą, czyli prezentach, pięknej uroczystości takiej już...
Pięknej białej sukni.
Wianuszka.
Częściowo jest to piękne, bo myślę, że to jest też ważny dzień. Jak się ubieramy elegancko do kościoła, tak tym większe jest to święto, kiedy po raz pierwszy przyjmujemy komunię świętą. Każda panna młoda też chce na swoim ślubie wyglądać pięknie. I to jest co prawda zupełnie inny rodzaj uroczystości, zupełnie inny sakrament, ale też bardzo wielkie wydarzenie. Więc jeśli to jest z taką myślą, że to jest mój wielki dzień, bo spotkam Pana Jezusa, tak w moim sercu przyjmę go, to jest naprawdę piękne. Prezenty też same w sobie są dobre po prostu, jeżeli też mają być jakby taką pomocą, czy to Pismo Święte, czy jakaś, nie wiem, nawet jakieś dobre przeżycie, czy jakaś wycieczka. Znam sytuację, że na przykład prezentem była pielgrzymka do jakiegoś miejsca związanego z patronem danej osoby. Więc to jest, naprawdę można to dobrze wykorzystać. Ważne jest to, żeby to nam nie przysłoniło tego, co najważniejsze, czyli tego, co naprawdę jest istotą tego dnia.
No słuchajcie, a przygotowanie do pierwszej komunii świętej, czyli książeczki z modlitwami, zaliczanie modlitw?
Ja bym się powstrzymał od takiego konkretnego, że teraz musisz być tyle razy na różańcu, tyle razy coś tam, tylko obserwował konkretnie każdego człowieka, podchodził indywidualnie, bo każdy ma inne potrzeby, inną właśnie duchowość. I wydaje mi się, że przez to może się wiele osób zniechęcić do samej idei właśnie chodzenia do kościoła, śmiewania Pana Jezusa, kiedy to jest to, co daje nam życie.
A powiedzcie coś na temat postu eucharystycznego.
to jest taki temat bardzo zaniedbany, mam wrażenie. Często jak jesteśmy na jakichś rekolekcjach czy na jakichś wydarzeniach, to okazuje się, że wiele osób w ogóle o tym nie wie. Albo wydaje im się, że to jest takie mało istotne, a to jest taka, no takie też fizyczne przygotowanie na to, że teraz przyjdzie do mnie Pan Jezus, teraz przyjmę Go. I faktycznie ważne jest to, żeby no to minimum to pół godziny przed mszą świętą, godzinę przed przyjęciem komunii, no już zachować post, już nie jeść, nie pić nic poza wodą. I to też to nam daje taką wielką świadomość tego, takie większe wrażenie, że to jest niby małe wyrzeczenie, ale jednak je podejmę. Kiedyś to przecież było, że od rana nic nie jadłem takiego, a dzisiaj to już jest tylko tak naprawdę to pół godziny przed mszą konieczne, obowiązkowe, ale bardzo też takie ważne, żeby o tym pamiętać, że już nie żujemy gumy, już nie będziemy teraz podjadać wafelka, bo teraz już się przygotowujemy na coś.
Warto też wspomnieć, czym jest Eucharystia i może to nam też uświadomi, dlaczego jest ten post eucharystyczny, no bo Eucharystia to jest ponowna ofiara krzyża Chrystusa, tak? Na powrót, wrócenie do tej ofiary krzyża. I myślę, że no te pół godziny przed mszą bez jedzenia to nie jest aż takie wielkie wyrzeczenie, żeby było niemożliwe. A jednak też pozwala się gdzieś tam połączyć w tej ofierze i pełniej korzystać z tych darów Eucharystii.
Ja w internecie znalazłam takie piękne zdanie, że fizyczny głód i pragnienie mają za zadanie rozbudzić naszą duchową tęsknotę za Jezusem w Eucharystii.
No właśnie, bo tutaj mówimy o tym przygotowaniu do Eucharystii, potem mamy Eucharystię, ale potem też jest adoracja i uwielbienie Pana Boga. Czy nie spotykacie się nieraz z takimi sytuacjami, że przyjmujemy Komunię Świętą i potem nie ma czasu, żeby uklęknąć, żeby adorować po prostu odpowiednio Pana Jezusa?
Znaczy, no, jak ktoś chce, to zawsze znajdzie, no bo nam...
Ale jak to jest ważne? Dlaczego warto na to zwrócić uwagę?
Że to jest bardzo ważne, no bo to jest ten nasz czas, kiedy my jesteśmy z tym Bogiem sam na sam, tak blisko, zaraz po tym, jak przyjęliśmy Go do swojego serca w fizycznej postaci. Myślę, że ten czas jest bardzo ważny, żeby go wykorzystać, żeby zawsze te chwile znaleźć i nawet jeżeli już wszyscy ludzie tam wstają, bo byliśmy ostatni do komunii i już msza idzie dalej, to myślę, że bardzo ważnym jest poświęcić ten czas i nawet jak wszyscy stoją, to poklęczeć, poadorować, powiedzieć Bogu, co nam leży na sercu, a także wysłuchać tego, co On ma nam do powiedzenia.
Ja jako ministrant właśnie często nie mam takiej okazji tuż po przyjęciu Komunii Świętej, żeby właśnie skupić się na tym, co się stało właśnie, że przyjąłem Pana Jezusa, co jest niestety, co jest dla mnie ciężkie. Natomiast właśnie staram się od już dłuższego czasu, żeby w takim sytuacji, kiedy właśnie czy to z patroną stoję, czy robię coś innego, to żeby chociaż po tej mszy świętej zostać te 3-4 minuty, poadorować, skupić się na tym, co się stało. Kiedy jeszcze nie jestem rozproszony tym światem zewnętrznym.
Żeby móc też właśnie oddać i ofiarować przyjęcie Pana Jezusa. Słuchajcie, i przechodząc dalej, potem mamy sakrament bierzmowania, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Kiedy go utworzono, księże, i o co w nim chodzi?
Sakrament bierzmowania swoją genezę ma w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Jezus Chrystus posłał Ducha Świętego na apostołów, tych, którzy zgromadzili się wówczas na modlitwie w Wieczerniku. I też Jezus Chrystus niejako przekazuje te dary Ducha Świętego, które mają ich uzdalniać do tego, by z odwagą, też nawet czasami wobec przeciwności, jakie w świecie się pojawiają, mężnie wyznawać wiarę właśnie w Jezusa Chrystusa. To, że ta relacja z Jezusem Chrystusem, z Panem Bogiem jest czymś bardzo ważnym. I sakrament ten, tak jak powiedziałeś, Antku, jest określany mianem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Nieraz pewnie można by pytać, na ile ta dojrzałość chrześcijańska gdzieś się pojawia. Na pewno w jakiś sposób chcemy to uświadamiać, czy ku tej dojrzałości prowadzić, ale myślę, że kwestia dosyć istotna jest też tego czasu, kiedy w teorii też powoli wchodzimy w to życie dorosłe. No może jest to troszkę wcześniej niż wiek 18 lat, ale w jakiś sposób też ten sakrament ma pokazać, że za chwilę w życiu będzie trzeba podjąć jakieś ważne, istotne decyzje i po prostu warto by było te decyzje podejmować właśnie z Panem Bogiem, także dzięki tym darom Ducha Świętego, które w sposób szczególny są nam dane właśnie w sakramencie bierzmowania.
Tematem dzisiejszej audycji są sakramenty, początek czy koniec. Nieraz zdarza się tak, że ten sakrament bierzmowania jest tym jakby ostatnim sakramentem, a później młodzi ludzie odchodzą z kościoła, nie chcą włączać się we wspólnotę. Dlaczego tak się dzieje?
Mi się wydaje, że to jest bardzo często kwestia tego, że to jest traktowane jako przymus. Do bierzmowania jeszcze chociaż idź, a potem to już twoja wola. I z mojego doświadczenia jest tak, że zwłaszcza takie z młodymi, z nastolatkami, że im więcej muszą, tym bardziej nie chcą. I kiedy to jest moja decyzja, że ja chcę tego sakramentu, ja chcę do niego przystąpić, ja chcę pójść do kościoła, to jest też trochę inaczej, myślę. To nie jest taki, bo to jest często taki objaw takiego buntu przeciwko rodzicom, dziadkom, którym tak bardzo zależy, że aż mi przestaje już zależeć po prostu od tego, że oni tak bardzo tego chcą.
Wiele osób też tak trochę, powiedzmy, perspektywicznie podchodzi, bo no jak nie będę miał bierzmowania, to przecież nie mogę wziąć ślubu.
Co jest generalnie nieprawdą.
Natomiast tak wiele ludzi myśli, prawda? Więc w ten sposób pójdę do tego wierzowania, a potem będzie problem.
Ale też myślę, że na to się składa kilka aspektów i jednym z nich jest to, o czym mówiła Kinga i czasami sobie myślę, że oczywiście rodzic, który każe dziecku przystąpić do bierzmowania, bardzo często ma dobre intencje, jak najlepsze, natomiast nie do końca to gdzieś tam działa, czasami wręcz odnosi odwrotny skutek i nie wiem, czy nie warto poczekać rok czy dwa, kiedy ten nastolatek być może sam będzie chciał do tego sakramentu przystąpić, aniżeli na siłę ma go przyjmować tylko po to, żeby mieć. A to jest jedna rzecz. A kolejna rzecz, że młodzi ludzie w tym wieku często już są, kształtuje się ich światopogląd. Oni zauważają też pewne rzeczy, których może nie zauważają jako dzieci. I o ile z tymi dziećmi komunijnymi bardzo często rodzice jeszcze chodzą do kościoła, no bo to są jeszcze dzieciaki mniejsze i nawet pod względem takiej opieki, no pójdą z dzieckiem na mszę, o tyle tego 14-15-latka, tak z moich obserwacji wynika, bardzo często rodzic na mszę posyła, każe mu iść, a sam na tę mszę nie idzie. Jeżeli nie ma tego przykładu, to ten nastolatek widzi, że to jest hipokryzja, nie? Jakby dla niego ten sakrament staje się pusty, bo on widzi, że rodzic, który sam pewnie przystąpił do bierzmowania, to potem nic z tym nie robi, nie kontynuuje tego. To jest druga rzecz. A trzecia, myślę, że o ile czasami, chociaż też to jest kwestią dyskusyjną, to przygotowanie takie hurtowe do komunii się sprawdza, o tyle przy nastolatkach przydałoby się jednak trochę bardziej indywidualne podejście, bo oni potrzebują zainteresowania. Oni udają, że nie potrzebują, ale oni potrzebują zainteresowania, potrzebują rozmowy, potrzebują chyba takiego bardziej indywidualnego podejścia niż spotkania w grupie 60 ludzi, którym generalnie ksiądz gdzieś coś powiedział i tyle z tego było.
Właśnie, bo wy macie w tym doświadczenie, ponieważ wy zresztą już jutro przygotowujecie kolejne grupy do sakramentu bierzmowania, prawda?
Jutro akurat prowadzimy takie rekolekcje, które w założeniu w naszej diecezji mają przygotować do sakramentu bierzmowania, a tutaj prowadzimy je dlatego, żeby też kolejne osoby mogły przygotowywać takie rekolekcje. One się nazywają w diecezji pelplińskiej GPS. To podobno jest skrót od gimnazjalista pragnie szczęścia. Dzisiaj nie mamy już gimnazjalistów, ale nazwa pozostała, zwłaszcza, że ona jest bardzo nośna, bo GPS jako takie rekolekcje, które mają nas prowadzić do Chrystusa. One są w kluczu kerygmatu prowadzone i mają zachęcić tego młodego człowieka do budowania takiej osobistej relacji z Chrystusem. Założenie jest też takie, że prowadzą to oprócz księży ludzie świeccy i często też to jest młodzież, młodzi dla młodych, żeby to było też autentyczne.
Jakby też ważną częścią tych rekolekcji jest to, że integrujemy się z tą grupą, rozmawiamy z nimi i pokazujemy im, że to nie jest tak, że w kościele są tylko ludzie, którzy są dwa pokolenia nad wami, ale jesteśmy też my i my jesteśmy w kościele szczęśliwi i w kościele można być szczęśliwym, ale też mówimy o swoich doświadczeniach, swoje świadectwo. Oni często są bardzo zdziwieni, bo są tacy, ale to naprawdę nie było wyreżyserowane, nie napisałeś sobie wcześniej, co powiesz, żeby to nas przekonało. I słysząc taką szczerość, faktycznie są bardziej przekonani do tego, że być może ja też mógłbym dać temu szansę. To są tylko krótkie rekolekcje, więc to jest dopiero jakiś początek tego przygotowania, ale może też dać takie wrażenie, że no jednak jest coś pięknego w Kościele i w tych sakramentach.
Często też księża mówią podczas tych rekolekcji jakieś swoje świadectwo i ta młodzież jest taka zdziwiona, że jakby, ale jak to ksiądz kiedyś, nie wiem, nie chodził do spowiedzi, jakby, że ksiądz się nie urodził księdzem. Po prostu to jest dla nich szok, nie? Że on jest też człowiekiem. I myślę, że to jest takie fajne spojrzenie, które oni wtedy zyskują.
Ale główny zamysł tych rekolekcji to jest, żeby pozwolić tym ludziom doświadczyć Chrystusa żywego, bo wielu z nich nie miało takiej możliwości, mimo że od dzieciństwa nawet są w tym kościele, to nie spotkało Chrystusa. I właśnie o to chodzi, żeby to zmienić, żeby dać im szansę.
No i też opierają się na tym, że oni podejmują pewne decyzje. Tam jest podczas tych rekolekcji taki symbol, jako symbol przyjęcia Bożej miłości, dostają takie małe papierowe serduszko. To się trochę wydaje infantylne, ale to naprawdę widzę, że gdzieś w nich pracuje potem, bo oni to serduszko dostają, ale mogą je wziąć i mogą tego nie przyjąć, nie? I po każdym punkcie tego kerygmatu jest właśnie taki moment na podjęcie jakiejś decyzji, wykonanie jakiegoś gestu, podjęcie jakiegoś działania, gdzie oni mają pełną dowolność, czy chcą wykonać ten gest, czy chcą podjąć to działanie, czy chcą po prostu kontynuować, czy nie. I oni, tak z naszej perspektywy wynika, że oni bardzo doceniają to, że no mogę, ale nie muszę. Nikt nie stoi nade mną i nie robi, weź serduszko, przyda ci się.
Wiele razy też widziałem, że faktycznie na początku odmawiali, nie, że nie chcieli, ale minęło kilka konferencji, to, przemyśleli i ja jednak wezmę, nie, przychodzą i chcą.
I wtedy przychodzą sami i to jest piękne.
No właśnie, dlatego tak ważne jest przygotowanie do wszystkich sakramentów, ale między innymi do sakramentu bierzmowania. Też ważna jest świadomość imienia, jakie sobie wybieramy w sakramencie, podczas sakramentu bierzmowania i potem tego patrona. No i właśnie też, kto powinien być świadkiem na bierzmowaniu. To, co już powiedzieliśmy, że to wszystko ma znaczenie. Posłuchajmy dobrej muzyki.
Thank you.
czas wzrastania, audycja dla młodzieży. Cały czas czekamy na wasze telefony. Polska Północna 56 655 2355 no i Polska Południowa 56 655 2356. Oczywiście też są telefony w naszej rodzinie. Dla słuchaczy z zagranicy zapraszamy was do dzwonienia, wysyłania SMS-ów 536 600 500. Kiedyś charyzmatyczny kapłan powiedział, że młodzi, mimo że nie są świadomi, co się dzieje w sakramencie bierzmowania, to jednak powinni przystąpić i nie zwlekać, bo ten sakrament w nich będzie pracować i uzdalniać do wiary, bo to jakby nie było, to dary Ducha Świętego. A Estera na Facebooku: bez sakramentów nie ma życia. Sakramenty to skuteczne znaki łaski ustanowione przez Jezusa Chrystusa i powierzone Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty święte, oznaczają i urzeczywistniają łaski Boże każdemu sakramentowi. Sakrament to znak życia. To żywy Bóg. A przed nami sakrament święceń. W którym momencie utworzono ten sakrament?
Jeżeli chodzi o sakrament święceń jako taki moment rozpoczynający właściwie to, że to kapłaństwo trwa aż po dzień dzisiejszy, traktuje się spotkanie Jezusa Chrystusa z apostołami w Wieczerniku w ten sam dzień, kiedy właśnie zostaje ustanowiona Eucharystia. I także te słowa, które słyszymy w trakcie każdej mszy świętej, to czyńcie na moją pamiątkę, miały odnosić się do tego, by właśnie ci, którzy byli wówczas apostołami, byli uczniami Jezusa Chrystusa, tymi najbardziej bezpośrednimi, właśnie to kapłaństwo kontynuowali. Jednakże tych momentów było zdecydowanie więcej, jak chociażby to, co już mówiłem, jeżeli chodzi o sakrament pokuty i pojednania, o to odpuszczanie grzechów, które Jezus Chrystus poleca, czy o to wzięcie Ducha Świętego i przekazywanie go dalej. Jeżeli chodzi też o genezę tego sakramentu kapłaństwa, czy właściwie to, że ten sakrament jest przekazywany na mocy sukcesji apostolskiej aż do dzisiaj, wielkie znaczenie tutaj ma to, że Jezus Chrystus jako swojego tego bezpośredniego następcę ustanowił świętego Piotra, tego, który stał się właśnie kiedyś pierwszym papieżem i on później też wraz z apostołami po prostu kontynuował to polecenie, które Jezus Chrystus przekazał.
No właśnie, bo niekiedy też mówi się, że to jest sakrament święceń kapłańskich, a tu przecież mówimy też o diakonacie, mówimy o kapłańskich, tak. Mówimy o zakonnych. Troszeczkę tych święceń jest. A jak wyglądają? Jak ksiądz wspomina swoje święcenia kapłańskie?
Może najpierw troszkę o święceniach właśnie tym pierwszym stopniu święceń.
Czyli o diakonacie, tak. O święcenia diakonatu.
Na pewno przed samą mszą świętą pojawił się we mnie jakiś taki duży stres, że coś wielkiego ma się dokonać, ale też może jakiś taki lęk, jak ja temu wszystkiemu podołam. I pamiętam, jak wchodziliśmy w procesji do katedry, rozpoczęła się właśnie Eucharystia, ta, na której otrzymałem sakrament święceń w stopniu diakonatu i nasz ksiądz biskup, pomocniczy biskup Arkadiusz Okroj powiedział kilka słów wstępu i zacząłem czuć, że przychodzi jakiś taki spokój wewnętrzny. I w trakcie tej Eucharystii naprawdę przychodził taki spokój i taka radość tego, co się dokonywało w tamtym momencie. Też pewnie takim niezwykłym momentem jest litania do wszystkich świętych, podczas gdy ci, którzy są kandydatami do święceń, czy to diakonatu, czy prezbiteratu, czy też episkopatu, jeżeli chodzi o biskupów przyszłych. Leżymy wtedy krzyżem i przywołujemy obecności wszystkich świętych. Dla mnie osobiście to też taki bardzo wzruszający moment był, nawet potem jak z mamą o tym rozmawiałem, też powiedziała, że ten moment po prostu tak chwyta za serce, kiedy właśnie jakby no to życie po prostu oddajemy Panu Bogu, czy chcemy Go jeszcze bardziej zaprosić, by nas prowadził, nas, te przecież niedoskonałe ludzkie narzędzia, ale które chcą także Jego w swoim życiu dawać.
Tu mogę tylko wtrącić, że właśnie święcenia biskupie to jest ta pełnia sakramentu święceń. Mamy sakrament święceń, też oczywiście temu towarzyszy msza prymicyjna zaraz po sakramentach święceń. Później też porozmawiamy, jak odkrywać swoje powołanie. Ale drugą częścią powołania, drugą stroną powołania jest sakrament małżeństwa. I tutaj chyba najważniejsze to, żeby wspomnieć, że małżonkowie sami sobie udzielają sakramentu. Kapłan jest tylko świadkiem.
Dokładnie. Może troszeczkę o genezie tego sakramentu małżeństwa jeszcze. Właściwie w zamyśle Pana Boga już od początku istnienia świata małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny i taki był właśnie pierwotny zamysł tego, co Pan Bóg zaplanował właśnie, jeżeli chodzi o sakrament małżeństwa. Jednakże w Starym Testamencie możemy spotkać wiele takich historii i tych, którzy byli ważni w dziejach rodzącego się później Kościoła, jeżeli chodzi także o całe dziedzictwo, które dzisiaj mamy w ramach Pisma Świętego, występowała tak zwana poligamia. To w jakiś sposób wynikało z tego popadnięcia w grzech pierworodny. Jednakże, kiedy Jezus Chrystus pojawił się na ziemi, kiedy zaczął głosić Ewangelię tutaj na ziemi, wyraźnie zaznaczył, że przyszedł po to także, aby przywrócić ten pierwotny zamysł Boga Ojca. To, żeby jeszcze raz podkreślić, że właśnie małżeństwo ma dotyczyć jednego mężczyzny i jednej kobiety i właśnie w tym pięknym powołaniu mają prowadzić siebie do świętości, ale także to potomstwo, które potem staje się ich radością.
W takim razie jak dzisiaj przygotowywać się do sakramentu małżeństwa? Agata, Dawid, czy wy możecie coś na ten temat nam powiedzieć?
A możemy.
A dlaczego wy możecie coś na ten temat powiedzieć?
A możemy, bo jesteśmy w trakcie takich przygotowań właśnie do sakramentu małżeństwa. I tak troszkę odpowiem, jak już mówiłam też w czasie wzrastania dzisiaj, nie, przepraszam, w Westerplatte Młodych, porządnie. To znaczy, kiedy, to tutaj też wiemy troszkę z doświadczenia, kiedy człowiek się przygotowuje do tego ważnego dnia, to się często wiąże nie tylko z sakramentem i ze ślubem, ale też często, umówmy się, z weselem, przy którym jest bardzo dużo roboty, załatwiania różnych rzeczy i generalnie duże zamieszania. I często gdzieś takie też spostrzeżenia mam, nawet jak się rozmawia ze znajomymi, gdzieś zanika jakby sam ten sakrament i skupienie idzie w ogóle nie w tym kierunku, w którym powinno. A ważne jest moim zdaniem, żeby do tego tematu podejść świadomie, odpowiedzialnie i też pamiętać, że sakrament jest na całe życie. Albo na życie, do końca życia małżonka, prawda? Więc to jest sakrament, który ma zmieniać nasze życie, który ma być taką bardzo ważną, odpowiedzialną decyzją, a my tutaj się skupiamy czasami na, znaczy nie mówimy my konkretnie, ale w ogóle jako ludzie, czasami się skupiamy bardziej na tym, żeby ładne kwiatki na stole stały, niż na tym, żeby się duchowo do sakramentu przygotować. Także myślę, że przede wszystkim trzeba znaleźć czas i ustalić sobie właściwie priorytety i żeby to też były wspólne ustalenia i wspólne przygotowania i porozmawiać też o tym, że na czym nam zależy. My tutaj od początku wiedzieliśmy, że nam zależy na tym, na sakramencie, a nie na tym, żeby impreza była fajna. To znaczy też staramy się, żeby była, ale priorytetem jest dla nas ten sakrament. No i ostatnio byliśmy na takim kursie ciekawym też u nas w diecezji. Bardzo fajnie jest to prowadzone. A to już może Dawid, bo ja się rozgadałam.
No, ja się oczywiście zgadzam, że moja narzeczona w tym, wiadomo, co powiedziała.
Czy masz jakieś inne wyjście?
Częsty, oczywiście zawsze mogę się nie zgodzić.
Jak to się skończy?
Albo zamilknąć, czego nie wytrzyma. I faktycznie jest to zauważalne, że pytaniem ostatnio jest cały czas jak przygotowania do wesela, ale nie ma takiego pytania, jak wy się przygotowujecie do ślubu, jak to wam idzie.
A my je zadaliśmy. A zaproszenie na ślub nie mamy. Nie mówię oczywiście o weselu.
Także jak najbardziej. Ważnym elementem jest właśnie to, żebyśmy się przygotowywali wspólnie, jak już Agata powiedziała, i ta rozmowa między nami. Myślę, że jest niezwykle istotna. Jeżeli ludzie ze sobą nie rozmawiają, to ciężko, żeby cokolwiek razem mogli zbudować. I tak jak Agata wspomniała, byliśmy właśnie na rekolekcjach dla narzeczonych, które były formą właśnie przygotowania. proszono, abyśmy za wiele takich technicznych tam spraw nie zdradzali, żeby zawsze był taki taka niespodzianka, jak się już tam jest. Uważam, że były niesamowicie wartościowe, dały nam dużo, dużo przemyśleń też. Pomimo tego, że sporo rozmawiamy, mogliśmy porozmawiać jeszcze więcej, mogliśmy ten czas w dużej mierze poświęcić sobie. Bardzo fajną sprawą jest fakt, że są one prowadzone zarówno przez osoby świeckie z różnym stażem małżeńskim oraz kapłanami, czyli nie jest prowadzone tylko przez kapłanów, ale właśnie są też osoby, że tak to powiem, doświadczone, które się dzielą również swoimi przeżyciami, swoimi doświadczeniami. I można bliżej spojrzeć temu sakramentowi, że tak powiem, od kuchni. Można go poznać z różnych sytuacji.
Ja myślę też, że to jest ważne, że to jest wspólnie prowadzone, bo to też pokazuje, że księża i ludzie świeccy, po prostu my się potrzebujemy nawzajem. Że te dwa spojrzenia dają taki fajny obraz wspólnoty Kościoła. I to jest bardzo piękne, że ta współpraca gdzieś działa i funkcjonuje. A też z takiego naszego doświadczenia po tym kursie, no bo my jesteśmy osobami, które jednak formują się we wspólnocie i trochę doświadczenia z Kościołem mają, ale były też pary, które na przykład mówiły, że no pojechały z przymusu, pojechały, bo bardzo sceptycznie nastawione, o Boże, wyjdzie ksiądz i będzie nam coś tam gadał. A wyjeżdżały też po takich bardzo odkrywczych przeżyciach i przekonaniach, tak jak opowiadały potem. Więc myślę, że naprawdę wartościowy kurs, bo ci, którzy nie mieli doświadczenia z tego typu rekolekcjami, to naprawdę było dla nich na pewno ubogacające, ale też my, którzy podobne rekolekcje, oczywiście nie jakby dla narzeczonych, ale też w kluczu właśnie kerygmatu, czy to GPS, czy różne inne formy przeżyliśmy, to dla nas też jakby nie było to, że powtarzają ciągle to samo, ale też było bardzo dużo nowych treści i cen.
No właśnie, prawda, nie przygotowuję się jeszcze do ślubu, na razie poszukuję małżonki, prawda?
Ale natomiast wszystko inne już jest zaplanowane.
Chciałbym się też powiedzieć, bo uderzyło mnie to, co powiedział
Ale to
Dawid.
Podobnie jak u mnie. Wszystko już jest zaplanowane, tylko małżonki jeszcze nie ma.
Uderzyło mnie to, co powiedział Dawida, wynikło, że ten sakrament nie kończy się na tym, że faktycznie został udzielony ten ślub w tym kościele, wychodzimy, koniec, prawda? Tylko to się ciągnie przez życie.
O nie.
Otóż to i to jest właśnie... Słuchajcie, ale też małżeństwo z natury nastawione jest na rodzenie i na potomstwo, na wychowanie tego potomstwa. Czy nie wydaje wam się, że dzisiaj troszeczkę mamy taki kryzys, że małżeństwo tak, relacja z kobietą tak, ale z tym potomstwem już trochę gorzej?
Myślę, że tak. Czy na pewno nie ma tego u mnie w domu. Jest nas szóstka rodzeństwa, także rodzice dają dobry przykład, ale
ja jestem jedynaczką, średnia wychodzi standardowo.
Także będzie trójka, dobrze. Ale faktycznie ludzie ludzie mają takie podejście, że to dziecko jest poniekąd problemem, że trzeba najpierw ułożyć tę karierę, a później gdzieś się tym dzieckiem o dziecko starać. I czasem są też problemy po prostu już później, żeby dziecko się pojawiło. Albo właśnie chcą tylko jedno dziecko, może dwójkę czasami i więcej, no nie bardzo. No trzeba powiedzieć jasne, tak? No dziecko to jest duża odpowiedzialność, jest dużo pracy, ale jest to ogromna radość, jak dzieci są w domu. Jest to niezwykły skarb. I coś po prostu pięknego, jak się pojawia nowe życie.
Słuchacze tego nie widzieli, ale Kinga usilnie gestykulowała Agacie, że 3 to za mało.
No bo 3 to mało, można więcej. Ale też właśnie chciałam powiedzieć, bo to jest naprawdę
u
babki
licytowanie też było.
Ale bo często słyszałam nawet kilka razy, jak jakaś osoba mówiła, że no nie wie za bardzo, co z tym ślubem, bo przecież jest pytanie o otwartość na dzieci, a ta osoba na przykład by nie chciała dzieci. I co teraz? I ja myślę, że to jest właśnie taka kwestia tej otwartości przede wszystkim, tego, co Pan Bóg nam da i że On nas teraz powołuje do jakiegoś bycia rodzicami. No ale umówmy się też, cele małżeństwa też to zawierają zrodzenie i wychowanie potomstwa. Ku temu jest małżeństwo. Tak samo jak jakby w równym stopniu, jak ku temu, żeby siebie nawzajem uświęcać.
Dlatego
ja to podkreśliłem, że małżeństwo z natury nastawione jest na wychowanie dzieci i na potomstwo, że to powinno być takie normalne i oczywiste.
Według katechizmu Kościoła katolickiego, to też nie wszyscy wiedzą, ale samo małżeństwo nie stanowi też rodziny. Rodzina jest dopiero, kiedy pojawia się dziecko.
No bo
tu się można oburzać, ale no tak.
Niby się można oburzać, ale w Piśmie Świętym masz, że staną się jednym ciałem, ciężko, żeby jedno ciało stanowiło rodzinę.
To prawda.
Prawda.
Jak zgodnie. Jaka zgodność. I w tej zgodzie zróbmy chwilę przerwy muzycznej.
Tak pragnę być kościele.
Audycja Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy Was do dzwonienia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Cały czas dochodzą do nas Wasze wiadomości, wpisy pod postem na Facebooku, ale też SMS-y. Numer SMS to 536 600 500. No i chcielibyśmy jeszcze ostatni sakrament. Sakrament namaszczenia chorych. Księże, jak to wygląda z punktu teologicznego?
Miejscem w Piśmie Świętym, które mówi o sakramencie namaszczenia chorych, jest list świętego Jakuba, który pisze, mówi: choruje kto wśród was, niech wezwie kapłanów kościoła i niechaj się nad nim modlą, namaszczając go olejem w imię Pańskie. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Jeżeli chodzi o ten sakrament, trzeba zaznaczyć, że to nie jest ostatnie namaszczenie, bo czasami to jest utożsamiane z tym, że ten człowiek już za chwilę umrze, że on z tego świata już odejdzie, a wcale tak być nie musi. Jednak trzeba podkreślić to, że ten sakrament przede wszystkim ma uzdrowić naszą duszę, a dalszym ewentualnym kolejnym skutkiem będzie to, że także powrócą nam te siły fizyczne.
A kto udziela sakramentu namaszczenia chorych?
Kapłan, prezbiter. No bądź też biskup.
Mhm. Mamy też coś takiego jak wiatyk. Co to jest wiatyk?
Wiatyk jest to przyjęcie Jezusa Chrystusa w Eucharystii, w Komunii Świętej, które ma być zakłada się tak, że już blisko tej faktycznie tego czasu, który jest już przejściem z tego świata do wieczności. Mhm.
I jeszcze jedna podstawowa sprawa. Czy możliwe jest kilkukrotne przyjęcie tego sakramentu namaszczenia chorych? Tak. No właśnie, bo tutaj to warto podkreślić, że sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia, ale można go też przyjąć, gdy po prostu komuś grozi niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości, czyli przed jakąś poważną operacją też można to uczynić.
Możemy tutaj to polecić jak najbardziej.
Jest pytanie od naszej słuchaczki do księdza. Mhm. Czy można przyjąć sakrament chorych, nie będąc w stanie łaski uświęcającej?
Sakrament chorych też zakłada to, że ta spowiedź po prostu jest ten obrzęd, można połączyć niejako. Najpierw odbywa się spowiedź, a potem namaszczenie też Komunia Święta, także wymagane byłoby, chyba że w trakcie Eucharystii zdarzyłoby, bo też jest możliwość, sam miałem raz taką sytuację, kiedy to namaszczenie odbywało się w trakcie mszy świętej i teoretycznie ksiądz kiedy namaszcza zarówno czoło i ręce, dłonie, wypowiadając formułę, no nie ma tej świadomości, czy ktoś jest w stanie łaski, czy nie jest. Czyli teoretycznie w trakcie mszy świętej mogłaby się taka sytuacja wydarzyć.
To ja mam jeszcze jedno pytanie, bo słyszeliśmy, że jest jakby w tym też moment na wyznanie grzechów, na sakrament spowiedzi. A co jeśli jest taka osoba, która nie jest w stanie teraz się wyspowiadać, jakby nie może mówić, albo jest jakiś inny powód?
Może kapłan zadać też pytanie o to, czy dana osoba po prostu za te grzechy żałuje i wtedy nawet może wydarzyć się tak, że osoba powiedzmy mrugnie oczami, daje jakiś znak, że po prostu za te grzechy żałuje, bo też do ważności sakramentu pokuty i pojednania ważny jest ten autentyczny żal za grzechy.
I na tym byśmy powoli kończyli nasze 7 sakramentów. Tutaj pokrótce omówiliśmy sobie, chociaż nasza audycja już trwa 1,5 godziny. Cały czas zapraszamy Was do telefonowania, do komentarzy pod profilem facebookowym, do wysyłania SMS-ów. Słuchajcie, jak ważne jest, żebyśmy te sakramenty przyjmowali może nie tylko we wspólnocie, ale jak bardzo ta wspólnota pomaga nam kształtować sakramenty, między innymi na przykładzie Was wszystkich, którzy należycie do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzież.
Przede wszystkim wspólnota pomogła jakby zrozumieć w dużej mierze te sakramenty i zrozumieć, ile jeszcze o tym nie wiem. Pomogła mi to zrozumieć poprzez formację, którą mamy. Ta i nie tylko ta wspólnota, bo byłem w kilku, właśnie budowała u mnie tę świadomość, jak ważne są sakramenty, czym są te sakramenty i jak na przykład przyjmowałem bierzmowanie, to byłem przekonany, że jestem już świadomy, o co chodzi i tak dalej. Tak później z biegiem lat odkryłem, że ja wcale nie wiedziałem, o co tam chodzi i jeszcze dużo mi brakuje, żeby zrozumieć, co tak naprawdę tam się wydarza i co się tam dzieje i jak wielkich łask doświadczam. Tego za życia pewnie nie zrozumiem, bo jest to niepojęte dla ludzkiego ciała.
A jakie wy imię przyjęliście przy okazji sakramentu bierzmowania? Jakie to też miało dla was znaczenie? Bo ja powiem wam osobiście, ja moim patronem bierzmowania, jest José Sánchez del Río, meksykański chłopak, który poświęcił swoje życie w obronie wiary. Słynna wojna domowa w Meksyku, Viva Cristo Rey, i też zachęcam do obejrzenia filmu Cristiada, tam jest dokładnie opisana ta postać. Jak dla was ważna jest postać, ten święty z sakramentu bierzmowania?
Ja już podchodząc do sakramentu bierzmowania troszkę zwracam uwagę właśnie na to, czym ten sakrament jest. Jak niektórzy, pamiętam, rozmawialiśmy gdzieś tam w szkole, a jakie sobie bierzesz imię, to trochę byłam taka, ale ludzie, halo, tu nie chodzi o imię. Jakby nie chodzi o to, czy mi się podoba to imię i fajnie brzmi, tylko chodzi o patrona. I moją patronką z bierzmowania jest święta Katarzyna Aleksandryjska, u której ujęło mnie to. Ona była młodą dziewczyną, bardzo wykształconą, jest też patronką uczonych. I jej odwaga, kiedy ona chodziła po prostu na spotkania ludzi, mężczyzn wykształconych wówczas, a wiadomo, że to inaczej było postrzegane w starożytności niż kobiety, i nawracała ich po prostu na chrześcijaństwo, używając do tego często logicznych argumentów, odwołując się do ich rozumu. Podjęła się próby również rozmowy z cesarzem wówczas, więc taka postać bardzo odważna i bardzo elokwentna ujęła mnie bardzo. Tą odwagą właśnie głoszenia i też takim podejściem konkretnym i rzeczowym.
Ale też wspólnota młodzieżowa, bo tutaj mówimy o tych sakramentach w kontekście należenia do wspólnoty, podtrzymuje nas w tych sakramentach, na przykład Eucharystii czy sakramentu pokuty i pojednania.
Dla mnie to jest takie bardzo ważne, bo ja też bardzo kocham swoją wspólnotę za to, że ja mogę tam być szczera i mogę mówić o tym, kiedy czegoś nie rozumiem, coś mnie frustruje, kiedy jest mi trudno. I zdarzyło się tak na przykład jeszcze jakiś czas temu, parę miesięcy pewnie, że przyszłam i powiedziałam, ja poproszę, żebyśmy mieli teraz spotkanie o spowiedzi, bo ja nie rozumiem, ja nie jestem pewna, czym jest 5 warunków dobrej spowiedzi, ja nie jestem pewna, czy ja je teraz spełniam. I jakby dla mnie też było ważne, że otrzymałam dużo wsparcia wtedy w tej wspólnocie i jakby to nigdy nie było żadne, jak to nie jesteś, idź teraz, tylko właśnie taka rzetelna, konkretna wiedza, tak jak już Dawid mówił, że bardzo dużo się dowiedziałam, ale też, że było takie duże wsparcie po prostu, że wszystkim nam jest czasami bardzo trudno trzymać się tych sakramentów i trzymać się Jezusa, ale jest to bardzo ważne i co teraz zrobić, żeby sobie móc w tym pomóc. Od tego jest wspólnota.
A też to, o czym mówiła Kinga tutaj wcześniej, znowu mylę, Westerplatte młodych, że na przykład to, że jesteśmy we władzach diecezjalnych i wiemy, że powinniśmy dawać dobry przykład, to często jest taką dodatkową motywacją gdzieś tutaj, żeby na przykład przystąpić do spowiedzi i potem do Komunii Świętej, bo trochę mi wstyd by było na wydarzeniu diecezjalnym jako prezesowi stowarzyszenia nie pójść. I z takim jakby też zamysłem, że to nie tylko jakby dla nas będzie miało pozytywny skutek i nas zbliży do Chrystusa, ale też może zbliżyć kogoś.
Ja też się bardzo cieszę z tej wspólnoty, ponieważ mamy od pewnego czasu taki zwyczaj, że co 3 miesiące mniej więcej mamy wspólną mszę właśnie naszej wspólnoty, ponieważ jako, że mamy zupełnie różne życia, prawda, każdy idzie indziej, robi co innego, ciężko nam się zgrać, dlatego przynajmniej właśnie ten raz na 3 miesiące, raz na kwartał staramy się właśnie wspólnie przeżyć Eucharystię.
Mhm. Dawid, a jak to było u ciebie z wyborem imienia?
U mnie z wyborem imienia było tak, że była prośba od księdza proboszcza, abyśmy tych imion nie dublowali i zastanawiałem się nad innym, ale ze względu na to, że ktoś już to imię wybrał przede mną i się zgłosił, to stwierdziłem, że skoro była prośba od księdza proboszcza, to zastanowię się nad innym imieniem, że wtedy jeszcze nie miałem, znaczy nadal nie mam jakiejś ogromnej wiedzy o różnych świętych, nie jest to mój konik. Wybrałem imię świętego dla patrona, wybrałem świętego Michała Archanioła, ponieważ była to postać, którą też znałem i zgłębienie jej historii było dla mnie dość interesujące, bo jest to taka postać dosyć tajemnicza. Nie jest to człowiek, jest to archanioł i poznanie tego, tej historii, tego, co o nim wiemy, było też dla mnie bardzo interesujące i po bliższym zapoznaniu się też później stwierdziłem, że był to chyba najlepszy wybór, jakiego mogłem dokonać. Tak potężnego patrona, to...
To może Duch Święty jednak tam podpowiedział temu proboszczowi.
Na pewno.
Ja podobnie jak Dawid, mój patron zwierzowania też nie był moim pierwszym wyborem. Ja właśnie mój pierwszy wybór to był jednak święty Dyzma, dobry łotr właśnie, który był na krzyżu Pana Jezusa. Natomiast ja trochę się obawiałem, wstydziłem, że no za kto to jest w ogóle, o co chodzi. I zamiast tego wybrałem świętego Rafała Archanioła, więc tutaj mamy coś wspólnego, obaj archaniołowie. Więc no też związany z tym, czym się interesuję, czyli właśnie z medycyną. Też pielgrzym, tak, ja zapalony pielgrzym. Więc to też jest dobry wybór.
dobrze się wśród was czuję, jeżeli po jednej stronie mama Michała Archanioła i po prawej stronie tuż
ja
za matką.
Powiem się więcej, Michała, ponieważ ja na imię z chrztu moje drugie, to też jest Michał.
No właśnie. Słuchajcie, ale też mówiliśmy o tym przy okazji sakramentu Eucharystii, o tej masowości, o tym materializmie, który towarzyszy dzisiaj tym sakramentom. No właśnie, jak jest z tą masowością? Bo dzisiaj idzie się tak klasowo, całym rocznikiem idziemy. To powinno się iść tym rocznikiem, czy powinniśmy sami decydować, kiedy będziemy gotowi przystąpić do poszczególnych sakramentów? I pytanie, czy zdążymy też, żeby przystąpić?
Jest takie powiedzenie, że jak ktoś jest głupi, ale działa, to nie jest głupie. I trochę się do tego bym chciała odnieść, bo jeżeli faktycznie jest tak jak gdzieśmy pierwszokomunijnymi, że one sobie idą rocznikiem i to faktycznie działa i wtedy większość przystępuje i jakoś się potem ta formacja jakoś wygląda, jakoś to uczestniczenie w życiu kościoła, to być może jest to jakieś dobre rozwiązanie. Myślę, że też nie ma takiej jednej recepty na wszystkich. Nie ma recepty na wszystkie czasy, wszystkie diecezje i wszystkie kraje. Trzeba to też rozeznawać indywidualnie. Dzisiaj wychodzi na to, że coraz bardziej potrzebne jest to, żeby to przygotowanie do bierzmowania było bardziej indywidualne, żeby nie była to taka masówka, wszyscy idą, cały mój rocznik idzie, bo to się właściwie kończy takim, że no wszyscy poszli, ja poszedłem i na tym się skończyło.
Potem wszyscy przestali chodzić do kościoła, ja też przestałem.
Dokładnie. Ale no jeżeli to jest taka potrzeba, jeżeli ktoś chciałby czy przyjąć. Zdarzają się takie przypadki, że ktoś przyjmuje pierwszą komunię wcześniej niż w tej trzeciej klasie szkoły podstawowej i to też jest takie indywidualne przygotowanie, często bardzo, bardzo dokładne i naprawdę opierające się na takim właśnie takim rodzinnym przygotowaniu, gdzie to jest naprawdę pokazywane jakieś życie wiarą, taki wzór, to bardzo to jest piękne.
A myślę, przy takim grupowym przygotowaniu myślę, że też jest problem, że ciężko to zrobić tak, aby wszyscy dobrze zrozumieli, bo kiedy mamy salę wypełnioną kilkudziesięcioma osobami i jedna osoba mówi, no to ona mówi jakiś komunikat, ale on nie jest dostosowany indywidualnie do każdego, a każdy z nas może to inaczej odebrać. I tu jest przewaga tych indywidualnych spotkań i prowadzenia tego indywidualnie dla każdej osoby, ale znowuż to nastręcza mnóstwo problemów, bo jeżeli ten jeden kapłan miałby się zająć każdym z bierzmowanych osobno każdym z dzieci komunijnych, to byłby tutaj wielki problem do wykonania tego. Dlatego myślę, też jest to w jakiś sposób tak grupowo zrobione i warto też pamiętać, że tutaj, zwłaszcza przy Komunii Świętej, to duży nacisk powinien być na to, że to rodzice powinni przygotować to dziecko, a nie zrzucać wszystko na kapłana czy katechetkę, bo to oni przyrzekali i deklarowali przy sakramencie Chrztu Świętego, że będą to dziecko wychowywać w wierze katolickiej.
Właśnie, bo powiedzieliśmy o tym, jak ważna jest rola wspólnoty, ale rozumiem w odniesieniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a jak ważna jest właśnie rola rodziców, rodziny.
Myślę, że bardzo ważna. To jest ta pierwsza wspólnota, w której wzrastamy. I chociaż oczywiście zdarza się tak, że dziecko wychodzi z rodziny, w której nie praktykowano wiary, a ono potem jest bardzo religijne, sami znamy takie przykłady, ale myślę, że ogromnym wsparciem jest tutaj i szczęściem, jeśli dziecko ma takich rodziców, którzy są świadomi wagi też sakramentów i namawiają, przekonują to dziecko, jakie to jest ważne, ale też swoim przykładem o tym świadczą. Jeśli ta rodzina wspólnie też podejmuje przygotowania, bardzo mi się podoba, że ostatnio w wielu parafiach widzę, że przygotowanie dzieci do pierwszej komunii wiąże się też z jakąś formacją cykliczną rodziców, może nie tak regularną jak dzieci, ale pewne spotkania też są i one są nie tylko organizacyjne, ale także formacyjne. Myślę, że to jest krok w dobrą stronę, żeby uświadamiać rodzicom, bo oni są takim przykładem, pierwszym takim wzorem dla dzieci i dzieci w tym wieku bardzo potrzebują ich wsparcia, ich zachęty i myślę, że to jest niezwykle istotne, żeby w domu gdzieś tak też tę wiarę praktykowano.
No, to są często...
To są często nie tylko rodzice, bardzo często w naszej kulturze to są babcie. Babcie, dziadkowie, ale myślę, że babcie szczególnie. Ja mam takie doświadczenie babci, co tam przychodziłam nocować do babci, a babcia wyciągała różaniec, odmawiała koronkę, a ja, co się dzieje, co to za modlitwa czteroletnia, ja nie wiedziała. I jakby też dla mnie jedna i druga moja babcia były takim wielkim przykładem wiary i wtedy to było trochę tak przeze mnie podejmowane, że no tam inspirować się babcią to nastolatce średnio wypada, ale dzisiaj już jest trochę inaczej. Dzisiaj, kiedy też już ich nie ma z nami, to bardzo to wspominam i bardzo się inspiruję nim. Pamiętam, że moja babcia przed śmiercią krzyczała, że ona teraz potrzebuje kapłana i jakby już się źle czuła i nie pamiętała, że dopiero co był, że był dzień wcześniej, ale jakby tak jeszcze pamiętała, że ona potrzebuje, że chce. I bardzo to zapamiętałam, że właśnie no ona wiedziała, co jest najważniejsze teraz.
U mnie było podobnie, jak byłam w podstawówce, chodziłam do babci na weekendy, zawsze mama mnie odprowadzała i też zawsze babcia klękała razem ze mną, odmawiała wszystkie modlitwy, więc rzeczywiście przykład babci, przykład rodziców jest ważny.
Ja myślę, że też nawet patrząc, przepraszam cię, w kontekście szerszej rodziny, to też jest fajnie, jeśli ten przykład jest, nie? Że nawet jeśli rodzice tego dziecka nie bardzo o to dbają, ja na przykład mam taki przykład. Na przykład, jeżdżę do takiej mojej rodziny, jest tam córka jednej z moich kuzynek i jak my tam jesteśmy, to na przykład mała widzi, że ja idę do kościoła, ponieważ ona mnie całkiem lubi, no to żeby iść nawet na spacer, to pójdzie ze mną. Ale ona w tym kościele też zadaje czasami po wyjściu i pytania i tak staram się gdzieś tam napomknąć i zawsze ją do tego kościoła ze sobą zabrać, bo myślę, że to jest też niezwykle ważne. I tak naprawdę nie wiem, czy i kiedy to zaowocuje, ale mam głęboką nadzieję, że gdzieś tak.
No dobrze, ale wy tutaj mówicie, znaczy teraz mówimy o przygotowaniu, a jak utrzymać tą ochotę, tą chęć dalszego rozwijania sakramentów, ale też kontynuowania, czyli właśnie uczestnictwa regularnie w sakramencie pokuty i pojednania, uczestnictwa w Eucharystii. Jak o to dbać, jak o to się troszczyć?
Dokładnie tak samo, tak? To ten przykład, o którym mówimy, on nie może być jednorazowy, czy tam chwilowy, czy to przed mierzbowaniem, czy przed chrztem, tylko to musi być ciągłe, to musi być stałe i to, jak już rozpoczynamy to od chrztu, to jest początek drogi i te inne sakramenty są takie checkpointy, ale pomiędzy nimi ciągle jakby musi być ten przykład, musi być ta modlitwa, musi być ta Eucharystia, spowiedź. Musimy cały czas, że tak powiem, świecić tym przykładem jako starsi, jako rodzice, jako koledzy, żeby inni mogli z nas, że tak powiem, czerpać, że to nie jest tylko tak na chwilę, na przykład schodzimy do kościoła przed komunią i ten biały tydzień, tylko że to jest stałe, tak? Zawsze chodzimy, zawsze chodziliśmy i zawsze chodzić będziemy.
Ja myślę, że też przede wszystkim po prostu się modlić, nie? I liczyć na to, że ten Pan Bóg zawsze znajdzie też do nas drogę.
Dla mnie to jest też duża wiedza, w sensie im więcej dowiaduję się o sakramentach, zwłaszcza tych, które mam okazję przyjmować najczęściej, to tym bardziej ich pragnę. Kiedy słyszę i czytam, że kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim, to ja też sobie zdaję sprawę, jakie to jest ważne, że przecież, no, gdzie ja teraz mam szukać indziej zbawienia? No, jak to gdzie? W kościele, w sakramentach. Że kiedy czytam o tym i dowiaduję się, rozmawiamy o tym, jakie są konsekwencje grzechu, co z nami robi grzech, że teraz się oddalamy od Boga, że zrywamy te relacje, to wtedy się we mnie rodzi taka myśl, że trzeba to jednak naprawiać systematycznie. I że jak to ja teraz żyję, jakiś czas bez tej relacji.
No i żeby te sakramenty też nie były takim automatem. Płacę, dostaję, płacę, dostaję. Troszeczkę o co innego chodzi. I też ta świadomość. Zobaczcie, przez prawie 2 godziny po kolei sakrament omawialiśmy. Jest ich raptem 7. A no i każdy sakrament można by praktycznie przez 2 godziny mówić.
Dokładnie. Cykl audycji powinien być.
Myśmy wczoraj w kuchni naszej wspólnoty rozmawiali o Eucharystii, rozmawialiśmy 1,5 godziny, tak naprawdę ledwie wierzchołek góry lodowej zdołaliśmy poruszyć.
No, sakramenty to jest tak głęboka tajemnica łaski Pana Boga, że jest to dla nas po prostu niepojęte.
No właśnie, i to jest dobry moment. Jeszcze wrócimy na chwilkę do sakramentów, ale czas na krótką przerwę muzyczną. O.
audycja dla młodzieży Czas Wzrastania. Dzisiejszym tematem były sakramenty. Czy sakramenty są początkiem, czy końcem naszej przygody w Kościele? Gośćmi dzisiejszej audycji byli KSM-owicze, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy Was gościć i ogromnie Wam dziękujemy za przygotowanie się i też za udzielenie nam tych informacji na temat sakramentów.
Bo nasi słuchacze nie widzą, ale tutaj na naszym stole i katechizmy Kościoła Katolickiego, i kartki, i notatki, i zeszyty.
Szereg notatek, tak. Naprawdę bardzo serdecznie Wam dziękujemy. No i kochani, to jest taki moment na ogłoszenia, zapowiedzi, ale też pozdrowienia. Zatem zacznijmy od Kingi. Kogo chciałabyś... Nie, najpierw Ty byś chciała zaprosić.
Ja chciałam zaprosić, bardzo chciałam zaprosić na pielgrzymkę śladami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, którą organizuje KSM Diecezji Toruńskiej już od 12 lat, więc jest to piękna tradycja. W tym roku ona będzie w dniach od 1 do 3 lipca z Górska do Włocławka i to jest myślę, że taka piękna okazja do szerzenia kultu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w którym też jesteśmy tutaj i mówimy, poniósł śmierć męczeńską. Jest taką piękną inspiracją też obrony wiary i tego, że za wiarę warto oddać życie. I ta pielgrzymka będzie też taką piękną okazją do krzewienia ducha patriotyzmu i poznania historii tego województwa, więc tym bardziej szczególnie zapraszamy. Wszystkie informacje są na Facebooku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej. Naprawdę warto.
Zapraszamy. No i też Agata ma ogłoszenie.
Tak. My przede wszystkim chcielibyśmy serdecznie pozdrowić Pawła Nawoja. To jest mój zastępca. Także Pawle, pozdrawiamy Cię gorąco z Torunia. I zaprosić na wydarzenie, które organizuje z kolei KSM naszej diecezji, czyli rekolekcję pod hasłem Wszyscy jesteśmy jednością. Rekolekcję dla młodzieży od 14 do 30 roku życia w Sierakowicach Przepięknych, czyli miejscowości księdza Witolda. Jak ktoś chce spotkać księdza Witolda, to zapraszamy. A jeszcze bardziej tych, którzy chcą po prostu wzrastać w wierze i spotkać się z Chrystusem. Wszelkie informacje na stronie pelplin.ksm.org.pl pelplin.ksm.org.pl. Zapraszamy.
Zapraszamy. My razem z Batką, razem z ojcem Wacławem, razem z ojcem Grzegorzem zapraszamy Was na pielgrzymkę młodych do Częstochowy, którą...
28 maja.
Którą ja razem z Batką będę miał niezwykłą przyjemność prowadzić. Pielgrzymka zaczyna się już o 16.30. Między innymi z nami będzie raper Tau, dlatego nie może Was zabraknąć. Zapraszamy Was serdecznie. Zapraszamy Was też naturalnie do cotygodniowego słuchania Czasu Wzrastania 21.30, do oglądania Westerplatte Młodych 18.15. No i to jest też moment pozdrowień. Kinga, kogo chciałabyś pozdrowić?
Ja chciałabym bardzo gorąco pozdrowić Prezydium Krajowej Rady KSM, na czele z naszą przewodniczącą Martyną Gieletą i księdza asystenta generalnego, księdza Andrzeja Lubowickiego.
Agata, kogo chciałabyś pozdrowić?
No to ja jeszcze chciałam pozdrowić księdza asystenta diecezjalnego, księdza Piotra Lipkowskiego i mój wspaniały, najcudowniejszy, ulubiony zarząd diecezjalny i komisję rewizyjną diecezjalną również.
Krzysztof?
Ja bym chciał pozdrowić zespół, którego cieszę się, że jestem częścią, czyli zespół strony facebookowej Gaudete, strony z memami.
Dawid?
Ja chciałbym pozdrowić przede wszystkim moją rodzinę i bliskich oraz wszystkich, którzy słuchają i wiedzieli ode mnie, że będę tutaj występował.
I ksiądz Witold.
Pozdrawiam moją najbliższą rodzinę, przyjaciół, także wspólnotę KSM-u z parafii świętego Jana Chrzciciela w Sierakowicach, całą parafię, także moją rodzinną parafię Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata z Tczewa.
No i jak znam Beatkę, to Beatka też będzie chciała kogoś
oczywiście
pozdrowić.
Oczywiście, że tak.
Ja pozdrawiam babcię Beatki.
Tak jest, babcie, która ostatnio się troszkę pochorowała, ale na pewno nas słucha. Oczywiście
proszę
rodziców.
Proszę zdrowieć, pani babciu.
Oczywiście rodziców i moją współlokatorkę Agatkę, która też nas słucha.
Pozdrawiamy, ja również pozdrawiam moich rodziców, bo mnie ostatnio prosili, żebym zaczął ich pozdrawiać przy okazji audycji, to pozdrawiam was rodzice.
A na wszystkich KSM-owiczów.
Tak, wszystkich KSM-owiczów pozdrawiamy, pozdrawiamy mieszkańców Pelplina, ale też mojego Radomia pozdrawiamy.
I Tarnobrzega oczywiście.
Kto więcej pozdrowi osób?
Pozdrawiamy wszystkie osoby z Garczegorza.
I jeszcze raz, ale... bardzo serdecznie dziękujemy wam za dzisiejszą audycję Czasu Wzrastania. Poprowadzić dla was mieli niezwykłą przyjemność Batka Szarek
i Antoni Gumiński.
No i my wam dziękujemy.
My również dziękujemy. No i oddajemy głos do studia. Ojcze Grzegorzu, czy ojciec się wyspał, czy nie?
Słyszę was. Nie dało się spać przy was dzisiaj. Także, ale nie wiem, czy ojciec Wacław by nie chciał, żebyście zostali jeszcze 2 godzinki, przynajmniej poopowiadali.
Mamy czas.
Chociaż godzinkę.
Jakąś drugą turę.
Przede wszystkim to widzimy się za tydzień na Pielgrzymce Młodych w Częstochowie.
Tak, już w sobotę o 16:30. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy cały KSM. Księdza Antoniego Balcerzaka, też sobie tak nawet dzisiaj myślałem o nim. On te czasy wzrastania jakoś ogarniał od samego początku. Teraz trochę nam zaniemógł, więc jeżeli słucha, jeżeli ma siłę słuchać, to pozdrawiamy cię, księża Antoni, bardzo, bardzo serdecznie. I dziękujemy, zapraszamy na Czas Wzrastania już za tydzień o 21:30.